Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. W studiu Radia Maryja jest z nami pan minister Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Witam serdecznie, szczęść Boże, panie szczęść ministrze. Boże. Temat naszego spotkania, informatyzacja Polski. Na początku poproszę panie ministrze o słowo wprowadzenia do dzisiejszego tematu, a później oczywiście jak zawsze zaprosimy słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia rozmów niedokończonych.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość spotkania ze słuchaczami Radia Maryja. Informatyzacja jest tematem bardzo, bardzo szerokim, bardzo rozległym, choć niegoszczącym może codziennie na pierwszych stronach gazet, ale wszyscy chyba mamy świadomość tego, że ona wkroczyła bardzo mocno w nasze życie. Wkroczyła w sposób, który dotyka każdego z nas, z takim podstawowym, myślę, przeświadczeniem, przekonaniem, że jest to zjawisko, które ma nam pomóc funkcjonować, uczynić się, sprawić, że jakość naszego życia będzie lepsza. I jako rząd podjęliśmy to wyzwanie w pełni świadomi problemów, które napotkaliśmy na początku jeszcze ubiegłej kadencji. I podjęliśmy to wyzwanie w kilku obszarach. Te obszary są w dalszym ciągu aktualne i będą na pewno przewijały się w naszych pracach także w obecnej kadencji. Ale zacznę od tego, że żebyśmy mogli mówić o informatyzacji państwa, potrzebna jest infrastruktura. I od kilku lat konsekwentnie wdrażamy program, który nazywamy programem likwidacji białych plam. Jest to jedno z ważniejszych wyzwań, jakie przed nami stoi. Chodzi o to, żeby usługi telekomunikacyjne w Polsce były dostępne dla wszystkich, którzy tego potrzebują, którzy tego chcą. Żeby ta bariera niedostatecznej infrastruktury nie była barierą, która blokuje rozwój gospodarczy. Dzisiaj bowiem, co jest też myślę taką oczywistością, ale warto to podkreślać, dzisiaj gospodarka w coraz większym stopniu, gospodarka światowa, gospodarka polska jest gospodarką, która opiera się na danych, na transferze tych danych, na transmisji danych. Do tego potrzebna jest infrastruktura. Według szacunków, które robiliśmy mniej więcej rok temu w Ministerstwie Cyfryzacji, około 40-kilka% PKB powstaje w firmach, polskiego PKB powstaje w firmach, które w większym stopniu wykorzystują przetwarzanie danych w swoich biznesach. I ten trend będzie się rozwijał. Są takie gospodarki, gdzie ten udział jest coraz większy. Ja w trakcie naszego spotkania jeszcze w telewizji Trwam przytaczałem myśl z dzisiejszej konferencji, której organizatorem była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Mediów, konferencji poświęconej przedsiębiorczości. Myśl ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który powiedział, że jest decyzja i kierunek taki, w którym gospodarka, także Polska, może przede wszystkim Polska, będzie musiała się odwracać od węgla i jakoś musimy tą lukę zapełnić. I szansą dla polskiej gospodarki z całą pewnością jest gospodarka, są nowoczesne technologie i gospodarka oparta o dane. I jak wrócę do tego, czego zacząłem, infrastruktura jest tutaj absolutnie niezbędna. Likwidacja białych plam, ten proces realizujemy największy w Europie projekt budowy sieci światłowodowych wspólnie z operatorami telekomunikacyjnymi przy wsparciu państwa, przy wsparciu także środków unijnych. Projekt, którego w efekcie wybudujemy ponad 100 tysięcy kilometrów sieci światłowodowej, ale co jest ważniejsze, przyłączymy do sieci światłowodowej, do szybkiego internetu ponad 2 miliony gospodarstw domowych, a przy okazji inwestycji, które realizują operatorzy telekomunikacyjni, ten program inwestycyjny, który zakończy się w 2021 roku w ramach tych umów, które są w tej chwili realizowane, obejmie łącznie ponad 3 miliony gospodarstw domowych. Zostanie nam mniej więcej 2, może trochę więcej gospodarstw domowych, które będziemy chcieli w kolejnej perspektywie przyłączyć do szybkiego internetu. I naszym celem takim strategicznym na najbliższą kadencję w tym obszarze jest przyłączenie wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce do sieci światłowodowej. Tak jak to robimy teraz i tak jak to robimy na przykład w takim programie, który jest dla mnie szczególnie istotny, kto wie, czy nie najważniejszy, tym programem jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, czyli zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce dostępu do szybkiego internetu. Zresztą tutaj przy okazji realizujemy kilka innych podobnych projektów, jak przyłączenie gminnych ośrodków kultury do sieci światłowodowej, jak zapoczątkowany w tej chwili w ramach kolejnego konkursu na budowę sieci światłowodowych projekt przyłączania stopniowego także ochotniczych straży pożarnych, czyli w tych wszystkich instytucji, miejsc, które są ważne dla funkcjonowania, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, a które powinny nie tylko mieć dostęp do szybkiego internetu jako taki, ale dlatego, że wykorzystanie tej sieci, tych placówek publicznych w tych różnych projektach powoduje, że mamy w miarę równomierne rozłożenie sieci światłowodowej w terenie. Tym samym kolejne inwestycje realizowane przez operatorów telekomunikacyjnych mogą być już bardziej efektywne, bardziej opłacalne. Ten pierwszy element, o którym powiedziałem, jest podstawowym, ważnym. Dzisiaj infrastruktura telekomunikacyjna jest tak samo istotna jak każda inna infrastruktura liniowa, ale drugi projekt, czy drugi obszar, który postawiliśmy sobie jako cel, to jest oczywiście poprawa funkcjonowania administracji, jej dalsza informatyzacja w sposób bardziej kompleksowy, przełamanie takiego zaklętego kręgu wielkich projektów informatycznych, które kosztowały bardzo dużo i z reguły działały słabo. Takich projektów, które podjęliśmy, a które były przez naszych poprzedników niezrealizowane, można wymieniać dużo. O jednym znowu przypomnę, to jest projekt dowodu z warstwą elektroniczną, taki symboliczny projekt, który przez 8 lat naszym poprzednikom nie udało się, którego się nie udało zrealizować. My ten projekt zakończyliśmy z sukcesem. Dowody z warstwą elektroniczną w Polsce są wydawane. 2 miliony Polaków już o ten dowód zawnioskowało, już może z niego korzystać. Natomiast mówię o tym, że to jest symboliczne, bo pokazuje także podejście, które mamy, to znaczy, że nie ma takich projektów, których nie da się zrealizować, jeżeli jest wystarczająca determinacja i współpraca, bo to trzeba warto mocno podkreślić, że przy tym projekcie współpracowaliśmy zarówno z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i z Ministerstwem Zdrowia. I mówię tutaj o pewnym symbolu, ale także trzeba powiedzieć, że oprócz tych symboli mamy cały szereg projektów udanych, zrealizowanych, pomagających funkcjonować administracji, pomagających funkcjonować obywatelom i myślę, że to spotyka się z dużym uznaniem i zainteresowaniem Polaków. Mamy kilka takich znamiennych wskaźników, znamiennych dla nas, ważnych dla nas, takim najbardziej obrazującym to, co się udało w tej sferze poprawy funkcjonowania systemów informatycznych w administracji. Takim wskaźnikiem jest liczba osób posiadających profil zaufany. Dla tych wszystkich słuchaczy, którzy może nie mają pełnej informacji czy wiedzy, co to jest inaczej mówiąc środek identyfikacji, czy taka nasza cyfrowa tożsamość w świecie cyfrowym. I to jest narzędzie, które pozwala korzystać z usług online oferowanych przez administrację. Na początku kadencji niespełna 400 tysięcy Polaków posiadało profil zaufany, czyli mniej niż 1% społeczeństwa tak naprawdę mogło korzystać z administracji. To z jednej strony pokazywało, że ta administracja jest słaba, że te rozwiązania nie są zbyt atrakcyjne, ale z drugiej strony nie było też impulsu do tego, żeby ona się poprawiała, no bo dla większości urzędników czy urzędów dużo ważniejsze byłoby te pozostałe 99% społeczeństwa, więc nie było takiej chęci do tego, żeby budować nowoczesne rozwiązania, których się nie buduje tylko po to, żeby je budować, tylko przede wszystkim, żeby usprawnić funkcjonowanie administracji, usprawnić obsługę obywateli i na koniec tych wszystkich procesów także obniżyć koszty. Więc z tych 400 tysięcy doszliśmy do poziomu ponad 4,5 miliona już obecnie Polaków posiadających profil zaufany. Tylko w minionym roku, na przestrzeni tego roku mamy około 2 milionów osób, ponad 2 miliony osób, które profil zaufany sobie założyły i mogą korzystać ze wszystkich usług takich, które administracja może zaoferować obywatelom. Ale to nie jest, tak jak mówię, to jest tylko jeden ze wskaźników, który pokazuje wzrost zaufania, wzrost użycia, a tym samym poprawę jakości tych usług. Tutaj zresztą zdarzyło się bardzo wiele, zarówno mniejszych, jak i większych projektów, taki, który dotknął wszystkich Polaków w sensie pozytywnym, to jest projekt ministra finansów pod tytułem Twój e-PIT. Po raz pierwszy w tym roku Polacy de facto nie musieli składać sprawozdania deklaracji podatkowej za poprzedni rok, dlatego że ta deklaracja była gotowa, można było w systemie ją sobie zweryfikować, ewentualnie poprawić. Natomiast także symbolicznie odeszliśmy nie tylko od konieczności składania tej deklaracji, ale też odeszliśmy od obowiązku i sankcji związanych z jej ewentualnym niezłożeniem. To też trzeba pamiętać, że to było objęte sankcją i niezłożenie takiej deklaracji groziło postępowaniem karnoskarbowym, co mogło być bardzo dolegliwe i czasami tak zresztą w przeszłości bywało. To też zmiana filozofii w ogóle, mówienia o tym, jak powinno państwo w stosunku do obywatela funkcjonować i pokazaniem możliwości, które daje informatyzacja, pozwala zmienić procedury, zmienić podejście i, mówiąc w skrócie, nie żądać od obywatela informacji, które administracja już dawno o nim posiada. To jest taka, by się chciało powiedzieć, oczywista oczywistość, ale jednak coś, co nie było powszechne. I takich rozwiązań mamy oczywiście dużo więcej. Polacy składają wnioski o 500+, o 300+ drogą online. W tym roku takich wniosków drogą elektroniczną złożono ponad połowę, kilka milionów i Polacy się do tego przyzwyczajają. Portal gov.pl, który zintegrował wszystkie strony ministerstw, które miały różny wygląd, różną strukturę, różne treści. Ten portal, ten proces integracji oczywiście jeszcze trwa i będzie trwał, dlatego że nie chodzi tylko o same ministerstwa, chodzi o inne urzędy, urzędy wojewódzkie, urzędy centralne. Także chcemy ten portal udostępnić innym jednostkom, ale na ten portal w październiku odwiedziło ponad 6 milionów Polaków, którzy zaglądali do niego kilkukrotnie, bo ponad 18 milionów odsłon na tym portalu zanotowaliśmy. To też pokazuje, że to jest narzędzie użyteczne, narzędzie oczekiwane i narzędzie, które będzie jeszcze przez nas rozwijane. W tym portalu uruchomiliśmy także taką usługę Mój Gov, czyli nasze indywidualne konto w administracji, które zawiera bardzo wiele informacji, które już posiadamy właśnie, które administracja posiada o nas samych. Możemy tam zobaczyć nasze własne dokumenty, możemy zobaczyć informacje o naszych pojazdach, możemy się zalogować do internetowego konta pacjenta, a więc takie centrum kontaktu obywatela z administracją. I to też jest kierunek naszego działania, żeby wszystko w miarę możliwości było w jednym miejscu, ale też żeby ta obsługa była maksymalnie uproszczona, bo informatyzacja to, jak powiedziałem, jest oczywiście proces, ale nie tylko proces technologiczny. To jest także proces, który wiąże się ze zmianą w przepisach, w procedurach. przygotowując się do wdrażania niektórych usług czy rozwiązań, bardzo często zaczynamy od tego, żeby sprawdzić, czy te procedury, które dzisiaj funkcjonują, procedury analogowe, bo często jest tak, że prawo powstawało jeszcze w sytuacji, to prawo, które dzisiaj obowiązuje, powstawało w sytuacji, kiedy te rozwiązania nie były dostępne. Zawsze się zastanawiamy się, czy ta procedura w ogóle jest potrzebna. I często się okazuje, że potrzebna nie jest. Dzięki temu na przykład podjęliśmy decyzję, że Polacy nie muszą przy sobie wozić dowodu rejestracyjnego czy OC, dlatego że wszystkie informacje na ten temat są zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów i w związku z tym służby, jeżeli chcą nas skontrolować, mają do tego możliwość. A przy okazji pozwoliliśmy rozwijać się takiemu biznesowi, który jest coraz bardziej powszechny w polskich miastach, czyli wynajem samochodów. Wcześniej teoretycznie każdy kierowca powinien posiadać dowód rejestracyjny tego samochodu z wypożyczalni, co było praktycznie niemożliwe przy takim modelu wynajmu pojazdów, jaki mamy w niektórych polskich miastach, który się będzie prawdopodobnie rozwijał. To jest także taka idea, która nam przyświeca i którą zainicjowałem w ostatnich dniach praktycznie w ministerstwie, ale już we współpracy z Radą do Spraw Cyfryzacji, we współpracy z grupami roboczymi, o co zresztą będziemy prosić wszystkie organizacje, także pozarządowe, także organizacje pracodawców, dokonanie takiego przeglądu procedur funkcjonujących jeszcze w przepisach prawa, bo jeden z naszych programów, który się w wielu obszarach udał, zainicjowany 4 lata temu, to był program Paperless Cashless, czyli inaczej od papierowej do cyfrowej Polski. Tam zajmowaliśmy się różnymi analizami, różnymi obszarami, pewnymi procesami, które chcieliśmy, żeby były w pełni zdigitalizowane, w pełni cyfrowe, ale nadal mamy takie obszary. O jednym z nich się dowiedziałem w trakcie tej konferencji, bo zwrócił na to uwagę jeden z uczestników. Na przykład Polski Rejestr Statków Morskich jest prowadzony papierowo i nie ma innej możliwości, żeby on był zrobiony cyfrowo. Należy zmienić przepisy, które to umożliwią. To jest jeden z dziesiątek, pewnie albo setek jeszcze takich przykładów, które tkwią w przepisach polskiego prawa, które wymagają zdecydowanej poprawy po to, żeby odciążyć od zbędnych, jak już powiedziałem, często procedur, przepisów, obowiązków, które wynikają głównie z tego, że kiedyś po prostu nie było takich możliwości, które stworzyła cyfryzacja, którą stworzyły rejestry państwowe, dane, które są zawarte w tych rejestrach. I te usługi dzięki temu będą mogły być lepsze i coraz chętniej, mam nadzieję, Polacy będą z nich korzystali tak, jak korzystają. Mówiłem już o kilku przykładach. Powiem jeszcze o jednym. Myślę, że bardzo, bardzo takim spektakularnym to jest możliwość dopisywania się do rejestru wyborców i do spisu wyborców, bo to pokazuje też, w jakim stopniu odciążamy administrację tradycyjną przy wykorzystaniu tego typu usług. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego możliwość dopisania się do spisu wyborców i do rejestru wyborców drogą online zrealizowało około 40 tysięcy obywateli, ale już w wyborach parlamentarnych w październiku z takiej możliwości skorzystało ponad 240 tysięcy wyborców. To po pierwsze jest sześciokrotny wzrost zainteresowania tymi usługami, ale co ważniejsze, jeżeli popatrzymy sobie na to, że to dotyczyło w większości przypadków dużych miast. W takiej Warszawie to było prawie 60 czy ponad 60 tysięcy tego typu zgłoszeń, to gdybyśmy chcieli taką liczbę obywateli obsłużyć w tak krótkim czasie, bo te wnioski spływały w ciągu kilku dni, kolejki, które by się utworzyły w urzędach, obciążenie urzędników taką obsługą bezpośrednią byłoby naprawdę bardzo duże i prawdopodobnie nie dałoby się tego zrealizować w sposób tradycyjny. to jest, jak powiedziałem, przykład na wzrost zainteresowania, także możliwości, które daje sprawna administracja. Tych możliwości zresztą jest więcej, bo praktycznie w każdym obszarze funkcjonowania państwa te procesy informatyczne postępują. Ważne jest, żeby one były zintegrowane. Ważne, żeby nie były one traktowane wyspowo. I ważne, żeby przede wszystkim były realizowane, dlatego że w takim newralgicznym obszarze, jakim jest służba zdrowia, jeżeli mówimy o poprawie funkcjonowania służby zdrowia, to jednym z warunków tego, żeby ten proces był udany, to jest właśnie informatyzacja. Nie tylko pieniądze, nie tylko lekarze, specjaliści, ale także informatyzacja tych wszystkich procesów, które znowu można powiedzieć i pokazać, że konsekwentnie minister zdrowia realizuje, bo e-zwolnienia są przykładem takiej usługi, która okazała się spektakularnym sukcesem. Dzisiaj wszystkie zwolnienia wydawane są elektronicznie i pozwalają na z całą pewnością na to, żeby pozwalają na odciążenie, a także na kontrolę tego procesu, odciążenie i lekarzy, i odciążenie pacjentów, przede wszystkim także zakładów pracy, także ZUS-u. Wszyscy mają te informacje wygodnie i pewne. No, ale także projekt, który w tej chwili wkracza, kończy się już faza pilotażu, czyli recepty, to jest także projekt, który, jak pokazuje ten pilotaż, będzie projektem udanym, ale to jest krok do następnych obszarów, bo jeżeli chcemy myśleć chociażby o rejestracji, to takiej pewnej, która pozwoli nam lepiej gospodarować tym cennym zasobem, jakim są lekarze, dostęp do lekarzy specjalistów. Tutaj centralna rejestracja. E-rejestracja jest także bardzo ważnym zadaniem. Będziemy kontynuować ten proces, jeśli chodzi o budowę administracji. Będziemy też chcieli przejść na trochę inny poziom już jego zaawansowania, tak żebyśmy nie mówili, choć to na pewno są bardzo dobre usługi, takie jak chociażby zgłoszenie narodzin dziecka online'owo, ale chcemy, żeby te usługi obejmowały całe procesy. Te całe procesy to jest nie tylko możliwość zgłoszenia narodzin dziecka, ale także jednocześnie wnioskowania o 500+, jednocześnie wnioskowania o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, o nadanie numeru PESEL, ale także współpraca z innymi systemami zarządzanymi przez administrację samorządową, tak żeby te kilka tygodni czy kilka miesięcy po urodzeniu obywatel dostał rodzice dostali informację, że że można zapisać dziecko do żłobka, i żeby ten wniosek i ten formularz był przygotowany już, żeby on był wypełniony i tylko jednym kliknięciem, przysłowiowym jednym kliknięciem można było ten proces obsłużyć, i tak dalej, i tak dalej. Ważnym elementem, kto wie, równie istotnym z punktu widzenia informatyzacji państwa są kompetencje, rozwój tych kompetencji. Rozwój tych kompetencji to jest zarówno kwestia całego procesu budowania kompetencji cyfrowych w szkołach. Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest znowu taką bazą. Chcemy wszystkie szkoły w Polsce, chcemy, żeby miały szybki, będą miały szybki internet, ale także procesy, ale także programy nauczania, które uwzględniają i naukę podstaw programowania, ale także które przygotowują do uczestnictwa w cyfrowym świecie na różnych poziomach, w różnym zakresie. I te kompetencje Polaków są niezbędne, żebyśmy mogli także rozwijać gospodarkę, bo potrzebni są nam zarówno kompetentni konsumenci, ale także potrzebni są nam specjaliści. Potrzebne są firmy, w których ci specjaliści są zatrudniani, bo musimy przygotowywać się na tą rewolucję cyfrową także pod kątem zasobów, których potrzebuje gospodarka. analizy na świecie mówią, że na każde 100 miejsc pracy, które zostanie zlikwidowanych wskutek zastosowania nowoczesnych technologii, może powstać 130 nowych, zwłaszcza przez sztucznej inteligencji. Naszym celem jest, żeby te 130 nowych miejsc pracy powstawało w Polsce. Żeby to było możliwe, potrzebujemy dobrej jakości specjalistów. Stąd cały szereg programów wspierania rozwoju talentów informatycznych. Centrum Mistrzostwa Informatycznego, projekt, w którym powstaje już w tej chwili ponad 1000 kół informatycznych do pracy ze zdolnymi polskimi uczniami. A więc całe spektrum działań, które ma nas przygotować na to, co już się dzieje i co się będzie działo w gospodarce. No ale także kwestie zagrożeń, które wiążą się z funkcjonowaniem internetu. I tutaj cały obszar cyberbezpieczeństwa, którego instytucjonalną budowę rozpoczęliśmy, czy nadaliśmy nowe tempo poprzez wdrożenie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. To jest coś, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ale coś, co jest jednocześnie wyzwaniem na kolejne lata, dlatego że musimy to nasze bezpieczeństwo cybernetyczne budować, mieć możliwość jego zapewnienia, ale także budować zasób specjalistów, który będzie w stanie nas ochronić, zarówno w tej sferze militarnej, to koncepcja wojsk cyberprzestrzeni, którą przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także to, co robi Minister Cyfryzacji, czy robi MSWiA w tym zakresie, czyli obrona tej sfery cywilnej, rządowej. To jest olbrzymie wyzwanie, które stoi przed państwem i stoi także przed nami. Wreszcie, jak mówimy o wyzwaniach i o planach na tą kadencję, którą rozpoczęliśmy, to jest także dobre przygotowanie się do tego, jak zagospodarować całkiem spore środki europejskie, które będą przeznaczone na rozwój tej sfery cyfrowej. W ramach projektu Nowej Perspektywy Finansowej zapowiedziany jest specjalny program Cyfrowa Europa. Ten program zakłada przeznaczenie na rozwój tych różnych elementów około 11 miliardów euro zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Oprócz przygotowania się do nowego programu operacyjnego Polska Cyfrowa, który będzie finansowany z Funduszy Spójności, także powinniśmy i pracujemy nad tym, żeby można było z tych centralnych środków w Brukseli jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na rozwój projektów informatycznych na terenie Polski, ale także wspólnie z partnerami Trójmorza. To jest też bardzo ważne. Koncepcja cyfrowych autostrad, którą przedstawiliśmy, to jest jeden z projektów, który ma towarzyszyć na przykład projektom infrastrukturalnym, drogowym i kolejowym, po to, żeby także na tej osi północ-południe w Europie były stworzone odpowiednie warunki do rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury informatycznej. A więc cały obszar zdarzeń czy wyzwań, które mamy, będących kontynuacją tego, co rozpoczęliśmy w pierwszej kadencji. I także pewnie nowych zjawisk, nowych obszarów, które się pojawiają. Wszystko po to, żebyśmy w tym procesie rozwoju gospodarczego opartego na nowoczesnych technologiach nie odstawali od całej reszty, żebyśmy najlepiej byli liderami. Są takie obszary, w których absolutnie już liderami jesteśmy, jak na przykład branża, sektor fintech, czyli branża bankowa, gdzie nasze rozwiązania informatyczne, nasze banki są absolutnie liderami, jeśli chodzi o tą sferę. Można powiedzieć, że PKO BP, tak samo jak PKO SA, to są nie tylko banki, ale są duże firmy technologiczne. To trzeba o tym tak wyraźnie, o tym głośno o tym mówić. Ich aplikacje są oceniane jako jedne z najlepszych na świecie. Wygrywają w różnego rodzaju rankingach światowych. I to jest dobry przykład tego, jak może się rozwijać polska gospodarka, ale wymaga to konsekwentnych, zdecydowanych działań w tych kilku obszarach. Czyli jeszcze raz to powtórzę, podsumowując tą wstępną moją wypowiedź, musimy mocno rozwijać infrastrukturę telekomunikacyjną, musimy rozwijać e-administrację po to, żeby ona w lepszy sposób, zgodnie z oczekiwaniami, obsługiwała i obywateli, i biznes, żeby nie hamowała procesów rozwojowych. Także, no i wreszcie musimy dbać o legislację oraz o kompetencje, o rozwój kompetencji i ta sfera cyberbezpieczeństwa, która staje się prawdziwym wyzwaniem dla wszystkich, bo możemy tworzyć świetne projekty, możemy mieć świetną infrastrukturę, ale jeżeli nie będziemy jej w stanie obronić, to możemy te szanse w ten sposób stracić.
Bardzo dziękuję za wprowadzenie do tematu rozmów niedokończonych. Państwu przypomnę, że naszym gościem jest pan minister Marek Zagórski, minister cyfryzacji, informatyzacja Polski to temat naszego spotkania. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Roman Szwiliński.
Panie Romanie, proszę radio wyłączyć, bo słyszę, że...
Sekundkę, przepraszam, bo ja jadę akurat, dobrze. Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziwita.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra Marka Zagórskiego. I to, o czym pan minister tutaj wspominał, odnośnie tego doganiania, tak jak gdyby świata, jeżeli chodzi o cyfryzację, o informatykę. Tutaj ja chciałem taką krótką refleksję, a później zadam pytanie. Tutaj mam takiego znajomego księdza z Niemiec, który w 1984 roku, jeszcze jako osoba świecka, pomagał Solidarności, ludziom opozycji, przywożąc tutaj różne właśnie elektroniczne rzeczy. Typu powielacze, drukarki, między innymi pierwsze komputery. I no, on był zszokowany właśnie tym zacofaniem, takim jakie u nas funkcjonowało w tym czasie, czyli jeden telefon na wsi, osoby wybrane tylko posiadały telefony i tak dalej, i tak dalej. Teraz, ponieważ bardzo często się kontaktujemy, on bardzo często Polskę odwiedza i mówi, że w tej chwili ciężko znaleźć w Polsce dom, który nie ma 1, 2, 3 telefony komórkowe. Komputery, które my posiadamy, są często dużo lepszych klas niż posiadają urzędy niemieckie. Dlatego, że oni wcześniej weszli w proces informatyzacji i posiadali tak jak gdyby i oprogramowanie, i sprzęty starszej generacji. My wchodzimy tak jak gdyby od razu na ten wyższy poziom. I tutaj on nam trochę zazdrości tego, że my możemy pewne etapy przeskoczyć. To jeszcze szczególnie wtedy, kiedy właśnie mamy takie ministerstwo specjalizujące się tak jak gdyby w tej dziedzinie. I teraz pytanie moje, czy sugestia może do pana ministra. Panie Marku, mówił pan wcześniej o służbie zdrowia i tam chyba był jeden telefon odnośnie tego, że problemy z dostępem, z receptami i tak dalej. Myślę, że to nie jest problem, tylko niechęć generalnie środowiska do wdrażania tego, gdyż ja współpracuję akurat z opieką zdrowotną, z funduszem, kiedyś Kasy Chorych, teraz Narodowy Fundusz. Narodowy Fundusz posiada bardzo, bardzo dużo danych. co miesiąc każdy szpital, każdy lekarz, każda przychodnia robi sprawozdanie, wykazując wszystkie procedury, jakie są wykazywane, więc bardzo łatwo policzyć koszty i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to, co kiedyś proponował pan Sośnierz odnośnie stworzenia karty, indywidualnej karty dla każdego pacjenta, że przychodzą do lekarza, wtykając tą kartę do komputera, bo to widziałem właśnie w ten sposób w Niemczech to funkcjonuje, mamy całą historię choroby, leki podawane i tak dalej. Lekarz nie musi, że tak powiem, wertować kart, czy robić tego wywiadu tak bardzo szczegółowo, jak u nas w tej chwili lekarze bardzo dużo czasu na to tracą. Czyli jedna rzecz to jest ta informatyzacja właśnie pod względem stworzenia karty indywidualnej pacjenta. Druga rzecz, ostatnio też właśnie mam tak, że muszę...
Tak, panie Romanie, już ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Dobrze. Chodzi o to, że zauważyłem, że lekarze bardzo dużo czasu tracą na to napisanie. Marku, czy nie można zrobić procesora mowy, który będzie pisał? Lekarz to, co chce napisać, może powiedzieć w ciągu 2 minut.
Dziękuję, to, panie Romanie.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam pana ministra.
Bóg zapłać się. Panie ministrze, bardzo proszę.
Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że w wielu obszarach nie musimy się wstydzić. To żeby było jasne, mamy cały szereg rozwiązań, których wyprzedzamy te państwa, które oceniamy sami jako bardziej zaawansowane technologicznie, ale to wcale nie zwalnia nas od tego, żeby pracować jeszcze mocniej, dlatego że w tej dziedzinie akurat świat nie stoi w miejscu i musimy tutaj podejmować tą rękawicę i podejmować wysiłek, żeby jedno z jednej strony te obszary, gdzie mamy opóźnienie, mogły przyspieszyć, a tam, gdzie jesteśmy liderami, żeby cały czas być z przodu. Jeśli chodzi o informatyzację służby zdrowia, to ja tutaj Romanowi Szywińskiemu, którego jeszcze pozdrawiam serdecznie, bo mieliśmy kiedyś okazję rzeczywiście się spotkać na takiej społecznej działalności, chcę powiedzieć, że już jest dużo więcej niż jest dużo lepiej, dlatego że ten dostęp do danych pacjenta jest, mamy dostęp sami do naszego indywidualnego konta pacjenta, gdzie mamy informacje o naszych wizytach, ale też mają już w coraz większym stopniu te informacje są dostępne dla lekarzy i taki jest cel, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Oczywiście wycofanie się z projektu kart w Śląskiej Kasie Chorych sprzed wielu lat było pewnym krokiem, spowodowało zatrzymanie tych procesów, które wtedy wydawały się i były rozsądne. No dzisiaj jesteśmy w trochę innym miejscu, dzisiaj powrót do takiej idei nie byłby nawet potrzebny, natomiast potrzebujemy rzeczywiście środków identyfikacji, które będą potwierdzały naszą wizytę u lekarza. Potrzebujemy środków identyfikacji, które pozwalają nam korzystać z usług online w służbie zdrowia. I ten proces bardzo szybko postępuje. My mówimy o receptach, mówimy o zwolnieniach, ale pamiętajmy, że 2 lata temu to było coś na kształt science fiction, że nikt nie wierzył, że to się po prostu uda, a to już się dzieje, więc jeżeli w tym tempie będziemy poprawiać te procesy, to myślę, że 2-3 lata i także taka obsługa lekarzy, o której była mowa, może ale bardziej lekarzy niż pacjentów, czyli wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspomożenia tych procesów biurokratycznych, bo one zawsze będą potrzebne. Myślę, że to jest jakiś kierunek. Ja przypomnę jeszcze tylko jedną rzecz, o której mówiłem także na antenie wcześniej. E-recepty według tej przychodni, która jako pierwsza wprowadzała to rozwiązanie. E-recepty spowodowały, że czas, który lekarze poświęcali na właśnie obsługę recept papierowych skrócił się na tyle, oszczędność tego czasu, to jest mniej więcej 0,5 godziny na jednego lekarza dziennie. To jest naprawdę bardzo dużo i to jest przykład, jak może być pomocna informatyzacja także w służbie zdrowia.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Serdecznie witam, szczęść Boże, mówi Elżbieta z Warszawy.
Witamy Pani Elżbieto.
Ja kłaniam się w sposób szczególnie miły ojcu Piotrowi, i w sposób szczególnie miły panu ministrowi Jackowi Zagórskiemu i mam takie pytanie do pana ministra. Może trudne, ale ważne. Wysłuchałam z wielką uwagą wykładu. Od razu przyznaję, że nie słyszałam części telewizyjnej, więc jeśli się powtarzam, to proszę mi, panie ministrze, wybaczyć. Ale niemniej bardzo liczę o odpowiedź na antenie. Był pan łaskaw powiedzieć o bardzo intensywnym rozwoju oprogramowania systemowego i rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, która kiedyś nazywała się jednolitą siecią telekomunikacyjną państwa i dbaliśmy bardzo o standardy rozwojowe, wdrożeniowe i standardy systemów, które pracowały w oparciu o tę sieć. Zrozumiałam z tego, co pan minister mówi, panie ministrze, dodam może, że jestem emerytem, nie pracującym już zawodowo, w związku z tym moja wiedza w tej chwili jest teoretyczna, niepraktyczna. Niemniej pytanie jest bardzo praktyczne, panie ministrze. Powstają systemy w różnych dziedzinach zastosowań gospodarki narodowej. Powstają różne, o różnej strukturze bazy danych, które nie wiem, czy są integrowane w jedną, jednolitą bazę danych. Powstają rozwiązania końcowe w postaci terminali, które tym terminalem może być oczywiście profesjonalny komputer. Umożliwiają dostęp do sieci i poszczególnego oprogramowania. Natomiast brakuje mi w rozumowaniu pana, panie ministrze, proszę wybaczyć to sformułowanie i przyjąć je z wielką życzliwością, pewnego aspektu naukowego, który nazywamy koordynacją systemową. Równolegle do rozwoju jednolitej sieci telekomunikacyjnej państwa, światłowodowej sieci, rozwija się sieć bezprzewodowa, która jest w pewnym sensie odbiciem zwierciadlanym tej sieci. I moje pytanie jest takie, czy istnieje na poziomie Ministerstwa Cyfryzacji, przepraszam, stanowisko koordynatora systemowego. Nie mam na myśli jednej osoby. To może być komórka naukowa, która czuwa nad tym, w jakim języku programowany jest dany system, jakie struktury mają bazy danych, czy one są konsolidowane i potrafimy je integrować i rozpraszać, jak też czuwać nad takimi rozwiązaniami jednostkowymi, programowymi na najniższym poziomie sieci, żeby te systemy ze sobą rozmawiały, umiały wymieniać dane i bez specjalnej restrukturyzacji tych danych przenosiły informacje z jednego obiektu systemowego do drugiego obiektu systemowego, niezależnie od poziomu topograficznego sieci. Panie ministrze miły, ja pracowałam w tej specjalizacji dosyć dawno i takie stanowisko w ministerstwie ówczesnym, Ministerstwie Łączności, które już nie istnieje, było, które podejmowało takie próby koordynacji systemowej, wpływania na strukturę systemów, ale na poziomie funkcjonalnym, panie ministrze, czuwało nad budową rekordów w bazy danych po to, żeby potem unifikacji i koordynację zapewnić. Natomiast obecnie patrzę na rozwój informatyzacji jako użytkownik i widzę, że te elementy wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi i poszczególnymi bazami danych, ja nie mówię o dużym banku danych, który integruje bazę, nie wszędzie funkcjonują. Moje pytanie, żeby nie przedłużać wypowiedzi, jest następujące. Czy państwo po pierwsze macie świadomość, że taki problem systemowy istnieje? To pierwsza część pytania. Druga część pytania, czy istnieje koordynator systemowy w pana ministerstwie, panie Marku? I trzecia część, jak sobie państwo z tym radzicie? Ja wiem, że pytanie jest tak, pani profesjonalne Elżbieto, i trudne,
tak, pani Elżbieto,
ale bardzo ważne.
Dziękujemy
ja
ślicznie.
Dziękuję bardzo. Pięknie się kłaniam i szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, panie ministrze, proszę bardzo.
Pytanie rzeczywiście jest techniczne i natomiast tak dostrzegamy ten problem, to po pierwsze. Takim ośrodkiem koordynacyjnym w ministerstwie, czy w ogóle koordynującym rozwój systemów informatycznych w Polsce, próbą taką próbę koordynacji podejmuje minister, ale przede wszystkim Komitet Rady Ministrów do spraw cyfryzacji, któremu mam przyjemność przewodniczyć. Ten komitet opiniuje nie tylko akty prawne, ale także opiniuje i ocenia poprzez takie ciało, taki zespół, który się nazywa Rada Architektury, ocenia poszczególne projekty informatyczne, które ubiegają się o dofinansowanie po to, żeby właśnie uniknąć, mówiąc krótko, bałaganu. Żeby to wzmocnić, podjąłem decyzję, bo całość, to o czym pani Elżbieta mówiła, to całość nazywamy obecnie architekturą informacyjną państwa. I ten model architektury jest rozwijany, budowany. Mamy już odpowiednie narzędzia, żeby to oceniać na różnych poziomach, ale żeby to wzmocnić, podjąłem decyzję, zmieniając statut ministerstwa, a taki wniosek o zmianę, nowy projekt statutu wysłaliśmy już do uzgodnień i konsultacji. W ministerstwie powołamy Departament Architektury Informacyjnej Państwa, którego celem będzie koordynowanie między innymi tych spraw, o których mówiła słuchaczka. Ale to jest jedna warstwa, warstwa systemów. Natomiast jeśli chodzi o sieci telekomunikacyjne, to jest troszeczkę inny obszar, powiązany oczywiście z tym, ale tutaj też staramy się ten obszar koordynować i te narzędzia się wyposażać. Ale rzeczywiście przez wiele lat ten obszar nie był dobrze skoordynowany.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo, tak? Halo, tak, jesteśmy na antenie.
Jestem Jacek.
Witam, panie Jacku, bardzo proszę.
Jestem Jacek z Podlasia i chciałem powiedzieć, na przykład, tak, jestem może prymitywny, może jestem zacofany, ale mnie te komputery nie interesują. Na przykład ja chciałbym napisać coś na piśmie, wszystkie sprawy i tak dalej, i dlatego, żeby była jakaś opcja taka jak
czyli jakaś alternatywa, panie ministrze. No powracamy też do tego zagadnienia, które w pierwszej części wybrzmiała, jednak te obawy niektórych osób tego pokolenia, może trochę starszego, przed tym postępem cyfryzacyjnym, który następuje w bardzo szybkim tempie.
No tak, my to też dostrzegamy i ja opowiem o takim obszarze, którym dzisiaj nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać, ale pokazuje też pewną konieczność patrzenia na to z perspektywy wszystkich obywateli, zarówno tych, którzy są kompetentni cyfrowo, jak i tych, którzy czują się mniej sprawnie albo w ogóle tak jak nasz słuchacz nie bardzo wyobrażają sobie, nie mają potrzeby, bo i takie osoby są, potrzeby korzystania z nowoczesnych technologii, z informatyzacji. Takim przykładem, że musimy działać dwutorowo i to z punktu widzenia interesu gospodarczego i także strategicznego państwa, jest Poczta Polska. My przygotowaliśmy taki projekt ustawy o elektronizacji doręczeń, którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której cała korespondencja wychodząca z urzędu do obywatela będzie korespondencją elektroniczną. Ale ona będzie trafiała do operatora, jakim będzie Poczta Polska. I ten operator będzie
dokonywał oceny na podstawie przeszukania bazy danych, czy ja lub ojciec dyrektor, ojciec redaktor, czy inni obywatele posiadają adres doręczeń elektronicznych, czy mają swoją skrzynkę elektroniczną doręczeniową, czy też nie. Czy się zgłosili do tego systemu, czy też nie. I jeżeli ktoś się do tego systemu nie zgłosił, będzie otrzymywał tą przesyłkę wydrukowaną tradycyjnie w kopertę, ale zrobi to Poczta Polska. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nie jest tylko kwestia obywateli, którzy chcą lub nie chcą. To jest także kwestia tego, że musimy mieć świadomość, że musimy utrzymywać te kanały równolegle. Nie możemy zapominać o tym, idąc w ciemno, taką ścieżką, że budujemy rozwiązania tylko informatyczne, zapominać o tym, że musi być utrzymywana infrastruktura tradycyjna, co w przypadku poczty powodowałoby sytuację, w której poszczególne ministerstwa, poszczególne jednostki administracji budują systemy informatyczne, które zapewniają komunikację z tymi cyfrowo zaawansowanymi obywatelami, a jednocześnie Poczta Polska i państwo polskie tym samym musiałoby utrzymywać infrastrukturę tradycyjną, co wiązałoby się z dużymi kosztami, więc musimy na to spojrzeć w sposób takim gospodarskim okiem, dosyć w sposób zbalansowany po to, żeby zapewnić i jednocześnie rozwój do tych nowoczesnych technologii, ale z drugiej strony dać możliwość tym, którzy, jak powiedziałem, nie czują się w tej sprawie, w tym obszarze kompetentni, nie czują się pewnie lub nie chcą w ogóle z tego korzystać, żeby mieli tak samo obsługiwani na odpowiednim poziomie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam ojca redaktora i witam równocześnie pana ministra.
Kogo witamy? Skąd telefon? Kogo witamy? My?
Dzwoni Zofia ze Śląska.
Proszę bardzo.
Mam takie pytanie do pana ministra. Ja jestem projektantem, inżynierem budownictwa, no już z kilkudziesięcioletnim stażem pracy i muszę powiedzieć, że przez ten okres kilkudziesięciu lat bardzo wzrosła ilość dokumentacji papierowej składanej do stosownych urzędów w związku z pozwoleniami na budowę i tym podobnymi pozwoleniami. Chciałam się zapytać pana ministra, czy pan minister w ogóle bierze pod uwagę, żeby w najbliższej przyszłości pomyśleć o składaniu całej dokumentacji do pozwoleń na budowę i tym podobnych pozwoleń w wersji elektronicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Zofio. Bardzo proszę, panie ministrze.
Tak, bierzemy pod uwagę i to jest jeden z takich przykładów usługi, o której wielokrotnie rozmawiamy sobie w ministerstwie, znaczy usługi, jak pracujemy i pracujemy koncepcyjnie nad tym, jaki proces należałoby usprawnić, to przykład pozwoleń na budowę i dokumentacji z tym związanych jest takim przykładem klasycznym do naszych rozważań, bo on jest bardzo wielowymiarowy, wieloźródłowy, bo bardzo wiele dokumentów jest potrzebnych z różnych źródeł. I jesteśmy przekonani, że to jest jedna z tych usług, która powinna być jak najszybciej zinformatyzowana i nie tylko chodzi o to, żeby dokumentacja była w wersji elektronicznej, ale żeby wnioskowanie o pozwolenie, o wszystkie elementy procesu inwestycyjnego, żeby to miało taki kompletny wymiar cyfrowy, to znaczy, żeby na poziomie tej usługi integrowały się dane z różnych systemów, z różnych źródeł, z różnych instytucji, żeby to jak najmniej obciążało inwestora, projektantów i mamy nadzieję, że to ten kierunek, który przyjęliśmy, o którym już mówiłem, czyli obsługa całych procesów, pozwoli między innymi na objęcie w sposób pełny usługą e-usługą także tego aspektu. Szerzej niż tylko sam wniosek o pozwolenie na budowę, a dokumentacja elektroniczna w tym przypadku to byłoby naprawdę duże ułatwienie. Wiem coś na ten temat, kilkakrotnie miałem konieczność składania różnego rodzaju dokumentacji budowlanej, uczestniczyłem w paru procesach i to rzeczywiście jest duży problem.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Janusz z Krakowa. Chciałem zapytać w sprawie częstotliwości 5G, bo z tak kompletnym pominięciem protestów społecznych, z tak kompletnym lekceważeniem wyników badań wprowadza się u nas 5G, nie licząc się kompletnie z tym, że te badania, które z jednej strony dowodzą szkodliwości, są prowadzone przez autentycznych, zatroskanych naukowców, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I jak w takim razie Ministerstwo Cyfryzacji widzi tutaj swoją rolę? Bo z tego, co widzimy, no to ministerstwo tylko i wyłącznie popiera te wszystkie rozwiązania dla operatorów, którzy chcą wprowadzenia 5G, mamiąc nas tymi wspaniałymi możliwościami o możliwości ściągania filmów w przeciągu 1,5 sekundy. Ja bym chciał zapytać jako człowiek, oczywiście na co dzień korzystający z telefonów komórkowych, z komputera, a przepraszam bardzo, po co nam to wszystko? A w momencie, kiedy jakakolwiek najmniejsza awaria doprowadzi do niemożności komunikowania się, kontaktowania się, co robimy w tym momencie, kiedy po prostu ta technologia weźmie górę nad takim normalnym życiem? I w momencie, kiedy rozwiązania na przykład światłowodowe są o całe nieba bezpieczniejsze zarówno dla użytkowników, jak i dla potencjalnych, znaczy są również zabezpieczone przed potencjalnym jakimś atakiem. O ile mnie, czy tutaj pamięć, czy nie ma nic wspólnego z wykształceniem technicznym. I czy po prostu pan sam ma świadomość tego, czy pan się opiera na swoich doradcach? To właściwie tylko tyle.
Dziękuję, panie Januszu. 5G, panie ministrze, nowy wątek w naszych rozmowach dzisiaj.
Więc pierwsza rzecz to oczywiście nie jest tak, że nie doceniamy światłowodów, bo mówiłem o tym bardzo wyraźnie. Naszym celem jest zbudowanie jak najbardziej rozbudowanej sieci światłowodowej i doprowadzenie światłowodu do każdego budynku w Polsce po to, żeby ten transfer danych właśnie w oparciu o sieć światłowodową odbywał się w głównej mierze. Natomiast musimy też pamiętać o tym, w jakim kierunku rozwijają się technologie i chęć korzystania z tych technologii przez obywateli. Dzisiaj w Polsce mniej więcej 84% Polaków korzysta z internetu, z tego 80% ponad korzysta z niego za pośrednictwem urządzeń mobilnych, czyli za pośrednictwem internetu mobilnego, czyli technologii 2G, 3G, dzisiaj przede wszystkim 3G i 4G. I to jest wyraźne oczekiwanie Polaków. Czym oni są młodsi, tym to ten dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń mobilnych jest powszechniejszy. W zasadzie jeśli chodzi o nastolatki, to oni nie korzystają z tak zwanych tradycyjnych komputerów, tylko wszystko odbywa się za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Więc tutaj musimy ważyć także te potrzeby. Być może dla części słuchaczy, dla części Polaków korzystanie z urządzeń mobilnych nie jest jakimś elementem ważnym, natomiast dla sporej grupy rzeczywiście ważnym jest i ten kierunek będzie się rozszerzał. Tym samym musimy dać możliwości rozwoju tych nowoczesnych technologii. I my oczywiście patrzymy na te obawy, które zgłaszają różne środowiska, jeśli chodzi o technologię 5G. Ja tych obaw nie podzielam, natomiast traktujemy je z bardzo dużą uwagą. Dlatego w przepisach, które przyjęliśmy w tym roku, Wprowadziliśmy kilka rozwiązań, które zwiększają nadzór państwa nad tym, co robią operatorzy telekomunikacyjni, jeśli chodzi o wykorzystywanie urządzeń nadawczych. Przede wszystkim przygotowaliśmy i w ciągu już całkiem niedługo, już ten system w takiej wersji podstawowej widziałem, będzie uruchomiony system informowania o urządzeniach nadawczych. Będzie miał postać bardzo przyjaznego interfejsu. Na podstawie mapy będziemy mogli obejrzeć na tej mapie lokalizację każdego urządzenia nadawczego, które jest w Polsce, i zobaczyć, jakie były wyniki badań i kontroli tego urządzenia, czyli z jaką mocą to urządzenie w wyniku działań kontrolnych nadawało. Ten proces to rozwiązanie jest odpowiedzią na częste obawy, że operatorzy nie przestrzegają norm, nie przestrzegają decyzji, które dostali, dotyczące maksymalnych mocy, z jaką mogą nadawać. I to jest pierwszy z elementów. Drugi element, za ewentualnie przekraczanie tych decyzji, wprowadziliśmy sankcje. Po raz pierwszy będzie można operatorów telekomunikacyjnych ukarać za tego typu praktyki. Wreszcie wyposażyliśmy Inspekcję Ochrony Środowiska w nowe narzędzia, także w sprzęt, także w pieniądze, po to, żeby ten proces kontroli mógł być większy. Dodatkowo minister zdrowia jest odpowiedzialny za wydanie rozporządzenia o polach, o normach pola elektromagnetycznego, tak, ażeby to minister zdrowia właśnie, czyli ten, który jest odpowiedzialny za zdrowie publiczne Polaków, żeby on miał tutaj decydujący głos w tej sprawie. Przy czym chcę powiedzieć, że to, co jest, tutaj mamy dwa obszary jakby dyskusji. Pierwszy obszar dotyczący właśnie norm pola elektromagnetycznego, a drugi samej technologii 5G. Tutaj są bardzo różne zarzuty na ten temat. Natomiast po pierwsze, normy pola elektromagnetycznego zostały w Polsce wprowadzone w 80., które dzisiaj jeszcze obowiązują, w 84 roku. To jest, w tym czasie dokonało się cały szereg przełomów technologicznych. W 84 roku to mieliśmy problem z telefonem stacjonarnym w Polsce, żeby go dostać. Od tego czasu nastąpiła naprawdę całkowita zmiana, także zmiana, jeśli chodzi o urządzenia, które są przez nas wykorzystywane. Pierwsze telefony komórkowe, których używaliśmy w pierwszej połowie lat 90., one miały moc 12 watów. W tej chwili przeciętny smartfon ma moc 0,8 wata, więc te urządzenia i postęp technologiczny i każda nowa technologia powoduje, że to oddziaływanie tych urządzeń jest dużo niższe. I jeżeli chcemy rozwijać sieci, a w zasadzie nie mamy tutaj zbyt wielkiego wyboru, i to nie chodzi tylko o szybkie ściąganie filmów, tylko chodzi o możliwości wykorzystania technologii radiowej także przez gospodarkę, to musimy dać możliwość rozwoju w tym obszarze. Z tego powodu te normy w Polsce prawdopodobnie, jeszcze decyzja nie zapadła, rozporządzenie jest w trakcie konsultacji, ale te normy zostaną zharmonizowane do poziomu, który zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, które obowiązują w państwach Unii Europejskiej.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Radio nie wyłączone, proszę wyłączyć radio. Tak. I kogo witamy, skąd telefon?
Zaraz, chwileczkę. Tak, już jest wyłączone, tak. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Beata ze Świętokrzyskiego.
Bardzo proszę, pani Beata.
Panie ministrze, słucha się pana i patrzy się na pana z olbrzymią przyjemnością. No bezsprzecznie jest pan bardzo dobrym orędownikiem swojej sprawy. Tylko widzi pan, w Polsce, jak i na świecie, są ludzie, którzy są elektrowrażliwi. Są ludzie, którzy cierpią, no nie powiem gorzej niż Chrystus na krzyżu, dlatego że jesteśmy chyba wierzący i wiemy, że Chrystus cierpiał potwornie i wiemy, dlaczego przyszedł do nas i wiemy, jaką Ewangelię głosił. Natomiast ja chcę panu powiedzieć o jednej sprawie. Ja jestem gorącą patriotką, byłam na emigracji 30 lat, jestem osobą elektrowrażliwą, zrujnowaną ze stratami na 3 miliony euro. Nie mam za co żyć, nie mam za co jeść. Mam chip elektrochip, na którym mam dowody. Mam 4 certyfikaty od lekarzy.
Pani Beato, ja kojarzę, że pani już w tej sprawie rozmawiała z panem wiceministrem Cieszyńskim, wiceministrem zdrowia, który był u nas w studiu Radia Maryja. Także dotykaliśmy tego zagadnienia i pan minister także bardzo konkretną odpowiedź wystosował w stronę pani telefonu, prosząc o kontakt mailowy z ministerstwem zdrowia. Dlatego bardzo bym prosił, żebyśmy do tego wątku nie powracali, tym bardziej, że pan minister Cieszyński pamięta, bo prowadziłem te rozmowy, udzielił pani wyczerpującej odpowiedzi. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo, halo? Radio Maryja, halo?
Dzień dobry.
Niestety. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo, halo?
Halo, tak, kłaniam się.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, Zbigniew Warmia i Mazury, kłaniam się serdecznie. Witam serdecznie ojców prowadzących i pana ministra. Mam pytanie, tak mogę już mówić?
Tak, jesteśmy na antenie i słyszymy.
Tak, więc szanowny panie ministrze, mam pytanie z obszaru rolnictwa. Aktualnie rolnicy składają wnioski na platformie cyfrowej Agencji Restrukturyzacji. Tam wszystko jest załatwiane. Pytanie jest takie, czy również przez tą platformę cyfrową Agencji Restrukturyzacji rolnicy mogliby otrzymywać korespondencję, tak jest korespondencja pocztą e-mail, ponieważ no, składają wnioski na tej platformie, natomiast korespondencję dostają listownie, muszą odpisywać listownie i to też na pewno im w ich pracy rolniczej utrudnia. Czy to nie można byłoby również tą korespondencję prowadzić przez platformę cyfrową Agencji Restrukturyzacji? Serdecznie pozdrawiam szanownego pana ministra, serdecznie pozdrawiam ojców, szczęść Boże.
Bóg zapłać, bardzo proszę panie ministrze.
Bardzo dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie, które pokazuje trochę szerszy problem, bo oczywiście nawiążę do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli o konieczności zmian różnego rodzaju procedur. Dlatego, że to, co rolnicy dostają od agencji, w wielu przypadkach jest po prostu decyzją administracyjną. A decyzja administracyjna musi być doręczona. I teraz, jak pytamy o technologię, czy to jest technicznie możliwe, żeby rolnicy otrzymywali korespondencję od agencji drogą elektroniczną, tak, to jest technicznie absolutnie możliwe. To nie jest wielki problem. Natomiast problem właśnie jest w ich przepisach, które mówią, że taka decyzja musi być doręczona, że taka decyzja musi być doręczona w sposób jako przesyłka rejestracyjna. I tak dalej. I stąd projekt ustawy, o którym już mówiłem, czyli projekt ustawy o elektronizacji doręczeń, zanim jednocześnie ta ustawa wejdzie w życie, dlatego że ona jest bardzo skomplikowana, w sensie właśnie formalnym, dlatego że tam zmieniliśmy 65 ustaw, żeby dodatkowo, po to, żeby można było w postępowaniach administracyjnych, w postępowaniach cywilnych, w postępowaniach karnych, dać taką możliwość bezpiecznego dla każdych stron, tak, dla państwa i dla obywateli, bezpiecznego doręczania elektronicznego dla tych obywateli, którzy chcą. To zanim ta ustawa wejdzie w życie, to zajmie jeszcze trochę. Natomiast już dzisiaj uruchomiliśmy, a dokładnie 22 grudnia wejdzie w życie ustawa, która stworzy możliwość
taką niejako pilotażową zgłaszania chęci komunikowania się elektronicznie z urzędami. To jest rozwiązanie, które się nazywa rejestr danych kontaktowych. Będziemy mogli za pośrednictwem portalu gov.pl założyć sobie, przekazać informacje do urzędów i podać nasze dane kontaktowe, na które chcielibyśmy dostawać informacje z urzędów, także od Agencji Restrukturyzacji, ale tylko niestety póki co w tych wszystkich sprawach, które nie są objęte reżimem rejestrowanych doręczeń, czyli właśnie decyzji administracyjnych. Ale przy okazji chcę też powiedzieć, że jednym z pomysłów, które i projektów, które chcemy realizować w najbliższych kilkunastu miesiącach, jest projekt tak zwanego cyfrowego okienka dla rolnika. Dlatego, że jednym z założeń Prawa i Sprawiedliwości w programie było doprowadzenie do tego, żeby obsługa rolnika była jak najmniej skomplikowana, żeby rolnik nie musiał jeździć od agencji do agencji, od instytucji do instytucji, tylko żeby w jednym miejscu mógł wszystko załatwić. Chcemy, żeby przynajmniej, czy w pierwszej kolejności, bo nie przynajmniej, ale żeby w pierwszej kolejności taka obsługa w jednym punkcie była możliwa właśnie w internecie i nad tym będziemy z ministrem rolnictwa wspólnie pracować.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Piotr, województwo podlaskie.
Proszę bardzo, panie Piotrze.
Panie ministrze, chciałbym naświetlić taki problem. Chwileczkę to potrwa. Chodzi o to, czy urzędy między sobą, na przykład, czy urząd miasta, mógłby sprawniej wymieniać dane między sobą. Bo jeżeli są platformy dla obywatela, wszystko dobrze. Ale jest problem z wymianą danych pomiędzy, powiedzmy, komórkami. I nakreślę problem. W moim mieście chodzi o przekształcenie użytkowania wieczystego. Osoby, które mają kartę dużej rodziny, mają bonifikatę na poziomie 99%. Bardzo atrakcyjną. Osoby młode mają oczywiście te karty. Od stycznia mogą je mieć także seniorzy, którzy mają trójkę lub więcej dzieci. Oczywiście teraz to się odbywa przez Warszawę. Mobilna karta dużej rodziny. Trzeba mieć, senior musi mieć adres e-mail, musi dostać kod, się zalogować w aplikacji mobilnej karty dużej rodziny. I no ja w sumie to dla rodziców pomogłem, bo moja mama to jak po prostu wszystko spisała, połowę z tego nie zrozumiała, co trzeba zrobić jako aplikację, gdzie się zalogować, że na stronę gov i tak dalej. No ale pomogłem mamie przez to przepnąć. I do tej pory i tak nie mam tej mobilnej karty dużej rodziny, pomimo że się zalogowałem. I drugie, i chodzi o to, żeby urzęd, na przykład jak się zapytam, proszę państwa, a czy wy nie możecie sprawdzić poprzez Urząd Stanu Cywilnego, że na przykład moja mama i tata mają trójkę dzieci i na przykład mogą ubiegać się o to bonifikatę. No to normalnie jak krew z nosa ciężko to szło. Poszliśmy rzeczywiście papierowo, panie tam wydadzą, trzeba jeszcze, tam było akty urodzenia nasze z innych miast ściągać, to trochę potrwało i zamiast te urzędy sprawnie między sobą przekazywać dane, że na przykład tym osobom się ubiega, to tego nie ma. Najlepiej to przynieść plakietkę, która dopiero z Warszawy przyjdzie po miesiącu, kartę dużej rodziny dla seniora. Mobilna, się zapytałem, czy u was macie aplikację, żebym ja mógł się zalogować i mobilną kartę. To i tak jak wydrukuję, to trzeba podpis notariusza o poświadczeniu tenże notarialnie, że to ta karta. Więc może także poprawić na razie w cyfryzacji wymianę danych między poszczególnymi komórkami. Dla seniora łatwo by było przyjść i proszę między Urzędem Stanu Cywilnego a na przykład użytkowaniem wieczystym przekazać dane, czy ta osoba przysługuje jej prawo, ma trójkę lub więcej dzieci i sprawa załatwiona. Niestety nie we wszystkich urzędach to działa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Piotrze. Proszę bardzo.
Dotknął pan, ja chciałbym podziękować bardzo za ten telefon, dlatego że
Wytniemy ten fragment audycji i będziemy puszczać różnym moim kolegom także w rządzie, którzy podzielają w ogóle podzielają to, co powiem w tej chwili. Bo tu jest problem, kilka kwestii. Z jednej strony jest to rzeczywiście czasami problem informatyczny. Mamy te systemy, które nie były budowane w sposób interoperacyjny, nie mamy jeszcze takiego narzędzia, takiej platformy, która by pozwalała nam sprawnie wymieniać się danymi pomiędzy urzędami w pełnym tego słowa znaczeniu, aczkolwiek nad tym pracujemy i to zrealizujemy, ale w tym przypadku, to zresztą sam pan Piotr, przepraszam, sam pan Piotr o tym w zasadzie to powiedział. No to jest kwestia tak naprawdę mentalna, tak naprawdę kwestia chęci urzędników. Często, coraz rzadziej, ale często się spotykamy też z takimi sygnałami, gdzie w niektórych urzędach, nawet jak się coś wyśle drogą elektroniczną, jest taka możliwość, to słyszymy, jak pan przyjdzie osobiście, to szybciej to załatwimy. Dlatego, że mamy różny poziom kompetencji, jeśli chodzi o urzędników. On się podnosi i bardzo dobrze. Natomiast wiele zależy tutaj w tym przypadku od dobrej woli, dlatego, że rzeczywiście dane każdego z nas w urzędzie gminy są te podstawowe, takie, które są niezbędne tutaj do wydania karty dużej rodziny, to w ogóle nie ma najmniejszego problemu. Można poprawić także kwestię ściągnięcia aktów urodzenia. Zresztą i tutaj ten problem już rozwiązaliśmy, aczkolwiek przepis wejdzie w życie w kwietniu, ale akty stanu cywilnego będą dostępne online, będą dostępne i dla urzędów, i dla obywateli, więc tutaj ten problem także zostanie już zlikwidowany, choć można go rozwiązać dzisiaj, niekoniecznie czekając na przepisy ustawowe. Więc ja mam nadzieję, że takich sytuacji będzie coraz mniej, bo jest ich coraz mniej, aczkolwiek jeszcze się zdarzają. Natomiast procesy integracji systemów to jest oczywiście coś, nad czym pracujemy i moim marzeniem jest, żeby się nam udało ten proces zakończyć w ciągu 2-3 lat.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Edward Schelma. Panie ministrze, oczywiście internet jest to wspaniałe urządzenie, które ma jakiś tam wielki plus, a jednocześnie ma wielki minus, a tym wielkim minusem jest zawartość internetu w zakresie pornografii, czy w ogóle twórczości porno. Podobno znawcy mówią, że tam jest 40%, w całym internecie 40% zawartości internetu to jest porno. Ta zawartość jest niesamowicie wielkim niebezpieczeństwem, szczególnie dla młodych ludzi, dzieci i młodzieży. Oczywiście ono jest skierowane głównie do męskiej części ludzkości, ale jeżeli nawet tylko dla samej męskiej, to ta męska część ludzkości w wypadku uzależnienia się od tego porno w internecie po prostu się wykoleja. I mam takie pytanie, panie ministrze. Czy jest techniczna możliwość na obszarze Polski wykasowania zawartości porno w internecie, albo czy jest możliwość zablokowania wprowadzania tych treści porno do internetu? Bo jeżeli nie ma takiej możliwości, to jest bardzo poważny problem. To wisi nad nami duża odpowiedzialność. Chodzi o tych ludzi, którzy odpowiadają za internet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Po części nawiązujemy, panie ministrze, do tego, o czym rozmawialiśmy w telewizyjnej części rozmów niedokończonych, mówiąc także o konieczności skuteczniejszej ochrony chociażby dzieci przed pornografią w internecie.
Tak, o tym rozmawialiśmy i tutaj powtórzę dla tych słuchaczy, którzy nie mieli okazji oglądać, słuchać tej pierwszej części naszego spotkania. Jesteśmy w procesie pracy. Wiem, że zostanie przedstawiony i prawdopodobnie to nawet odbędzie się w poniedziałek na, tak zapowiedział pan premier, odbędzie się spotkanie Rady do spraw rodziny, która będzie analizowała propozycje Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które proponuje ograniczenie, rozwiązania legislacyjne dające możliwość zablokowania dostępu do treści pornograficznych dla osób nieletnich. I to jest może nie do końca, bym powiedział, łatwe, ale jest możliwe. I technicznie także w ministerstwie zastanawiamy się nad tym, jak to zrobić, żeby to było sprawne i żeby to nie generowało prób obejścia tych zabezpieczeń. I mówimy tutaj o blokowaniu, po pierwsze mówimy o namówieniu tych dostawców treści do samoregulacji, ale także mówimy o blokowaniu tych stron i dostępu tych stron, ograniczeniu dostępu do tych stron przez osoby, przez dzieci i młodzież. Natomiast jeśli chodzi o to, czy jest możliwość zablokowania, generowania treści pornograficznych z poziomu jednego państwa, to jest niemożliwe. Możemy co najwyżej próbować ograniczać dostęp w ogóle do tych treści. Ale myślę, że dzisiaj najważniejszym zadaniem jest wprowadzenie tych rozwiązań, które będą ograniczały dostęp do pornografii dzieciom i młodzieży.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojcze Piotrze, witam panie ministrze. Ja mam takie pytanie.
Kogo witamy?
Paweł w drodze tutaj jest za Tczewem, a Kartus Paweł. I chciałem właśnie taki temat poruszyć odnośnie właśnie tej nowej technologii 5G, bo jest wiele właśnie opinii na temat kancerogenności na nasze komórki sieci 5G, są to fale milimetrowe i tutaj pan profesor, nie pamiętam nazwiska, ale właśnie mówi właśnie, że jest to bardzo szkodliwe. Jednak no, te 4G w zupełności takich normalnych połączeń internetowych w zupełności wystarczy, a wiadomo, że no, tutaj najlepszym rozwiązaniem to minister właśnie mówił odnośnie właśnie sieci światłowodowych, coraz większej dostępności do gospodarstw domowych na terenie Polski. I ogólnie jest wiele po prostu informacji na temat szkodliwości i jakiś czas temu było memorandum ponad 200 naukowców, gdzie wypowiadają się w sposób jasny i konkretny o szkodliwym działaniu właśnie sieci 5G fal milimetrowych. No, a w szczególności wiele jest opisane to, w szczególności właśnie na kanale Elektromagnetyczne Świat Nowotworów. Tam jest bardzo dużo różnych takich badań, gdzie osoby poprzez właśnie miernik, który zakupili, podają przykłady tutaj w różnych miastach, gdzie są nadajniki umieszczone na szkołach, gdzieś w sąsiedztwie właśnie mieszkań, tam gdzie dużo ludzi mieszka. No i właśnie głównie w tych obszarach jest zwiększona zachorowalność na raka. A jak wiadomo, no z roku na rok tutaj rak coraz większe żniwo zbiera.
Panie Pawle, dziękuję. Temat, panie ministrze, 5G już dzisiaj był wywołany, ale proszę bardzo.
Tutaj chcę powiedzieć, że to, co pan Paweł powiedział, jest o tyle zaskakujące i niespójne jednocześnie, bo w Polsce jeszcze nie mamy technologii 5G, a tutaj jest mowa o tym, że mamy wzrost zachorowalności od nadajników, które już działają. Więc to po pierwsze niespójność, po drugie o tym mówił minister Szumowski, ja się będę podpierał autorytetem ministra zdrowia i profesora, który w ogóle specjalizuje się w tej dziedzinie. Otóż my możemy mówić o obserwacji oddziaływania, potencjalnego oddziaływania technologii radiowej wykorzystywanych w telefonii mobilnej, obserwacji czynionej na populacji olbrzymiej, bo populacji w całej Unii Europejskiej od ponad 20 lat. I te wszystkie analizy, które są dostępne, wskazują, że to, o czym mówią osoby obawiające się 5G, po prostu nie ma miejsca. I to jest spór prawdopodobnie nierozstrzygalny, dlatego że z jednej strony mówimy o badaniach, dziesiątkach, tysiącach analiz, które są wykonywane, które nie potwierdzają tutaj żadnego związku ze wzrostem zachorowalności na raka. Mówimy o ocenach Światowej Organizacji Zdrowia i mówimy o osobach, które się tego po prostu obawiają. My przygotowaliśmy w ministerstwie tak zwaną białą księgę, żeby starać się to wytłumaczyć. Będziemy to tłumaczyć, będziemy ze wszystkimi rozmawiać w tej sprawie. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że te badania, które są dostępne w tej chwili, a technologia 5G jest taką samą technologią, wykorzystującą te same fale radiowe, jak 4G i 3G, czy 2G. Tutaj się niewiele zmieni w tym zakresie. Trochę to zostało sfetyszyzowane, te obawy są wzbudzane. Będziemy dyskutować, będziemy to tłumaczyć, ale wszystkie dostępne badania, które mamy, poważnych instytucji, wskazują, że to ryzyko, że tego ryzyka nie ma, znaczy inaczej, bo ryzyko zawsze istnieje, natomiast nie ma badań, które by potwierdzały związek między korzystaniem z telefonii komórkowej, a wzrostem zachorowalności na nowotwory.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie kogo witamy, skąd telefon?
Tobiasz Żuchewicz z tej strony, z Warszawy.
Bardzo proszę, panie Tobiaszu.
Czy my jesteśmy na linii z panem ministrem?
Tak, pan minister, słyszę pana.
Okej. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Prawo do Życia. Zresztą nawet przed chwilą opublikowałem na fanpage Prawo do Życia wątek promieniowanie a płodność. Bardzo zachęcam. Natomiast, panie ministrze, to co opowiada pan o twierdzeniach pana Szumowskiego, no jest nieprawdą, która... Przepraszam, pan opowiada prawdę, natomiast pan Szumowski opowiada nieprawdę, którą również wyraził w projekcie rozporządzenia, które ma podnieść dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w Polsce, tym samym eskalując narażenie całej populacji na promieniowanie wielokrotnie wyższe, nawet stukrotnie wyższe. I bardzo bym pana prosił, żeby na kolejne posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci, które będzie miało miejsce 20 grudnia tego roku, przysłał pan jakieś osoby kompetentne z Ministerstwa Cyfryzacji. No gdyby miał pan możliwość również odwiedzić ten zespół, który właśnie w tej chwili porusza kwestię projektu rozporządzenia, to będziemy bardzo zobowiązani, bo zapewniam pana, że jest mnóstwo badań wykazujących biologiczne wpływy na procesy elektrofizjologiczne w organizmie. To nie są tylko efekty termiczne, te, na które powołuje się właśnie w uzasadnieniu rozporządzenia minister zdrowia. No i w ogóle pewnym skandalem jest także odsunięcie ministra środowiska, który postulował przeprowadzenie badań, zanim wprowadzi się technologię 5G, fale milimetrowe. I również, panie ministrze, proszę się doedukować, dlatego że pana twierdzenie sprzed chwili, że to są dokładnie te same rodzaje pól elektromagnetycznych, jak w technologiach poprzednich, jest nieprawdziwe, jest nieuprawnione, dlatego że fale milimetrowe używane w technologii 5G sięgają znacznie wyższych częstotliwości. Już niedługo aukcje ponad 3 GHz, potem dojdziemy do 26 GHz. Panie ministrze, proszę o przedstawianie.
Pozdrawiam, panie Tobiaszu.
Mógłbym długo, mam nadzieję, że się spotkamy 20 i porozmawiamy dłużej i zachęcam też do...
Dziękuję ślicznie, bardzo proszę, panie ministrze.
No, ja mogę tylko powiedzieć, że przedstawiciele ministerstwa są, na tych spotkaniach będą i będą ten dialog prowadzić. I to jeszcze raz powtarzam, różnimy się w interpretacji różnych dostępnych badań i myślę, że pewnie jeszcze się będziemy długo w tej sprawie różnić, ale jesteśmy cały czas otwarci na dyskusję ze wszystkimi środowiskami.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo, kogo witamy?
Szczęść Boże, Jan ze Śląska.
Witam Pani Janie.
Ja odnośnie też tego właśnie, co z poprzednich słuchaczy jeden mówił o tych danych właśnie przekazywaniu między urzędami, bo właśnie zastanawiające jest, przepraszam bardzo, bo zajmuję się jednak, że w jednych kwestiach to jest utrudnienie, nie? A w innych, co do danych chronionych, których by człowiek chciał, żeby były chronione, to jakimś dziwnym trafem one są czasem właśnie upłynniane, że się tak wyrażę. Już nie chcę jakby poruszać za bardzo takiego czegoś, jak na przykład w jakiejś gazecie, jak ktoś podaje, że na przykład ileś 50 milionów haseł wycieka i po prostu my sobie to czytamy spokojnie, jakby nigdy nic i nie wiem kto, co z tym robi na przykład. Ja uważam, że nie będę tu mówił o osobistych, bo bym mógł dużo wsypać z rękawa pewny przykład, ale naprawdę ja nie jestem pewny o bezpieczeństwo naszych danych cyfrowych, niecyfrowych, jakkolwiek by zwał, nie zwał. I prosiłbym tutaj o wypowiedzenie, bo oczywiście mówi się o różnych programach zabezpieczających, ale to jest też prawdopodobnie po to też, żebyś sobie ktoś na tym zarabiał. A wcale to też nie jest takie ewidentne, skoro w danej sytuacji, zwłaszcza takiej jakiejś szczególnie wrażliwej, dziwnym trafem ktoś uzyskuje dane, do których absolutnie nie powinien mieć prawa. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, pani Janie, panie ministrze, proszę bardzo.
Problem jest złożony, dlatego że i on nie dotyczy tylko administracji. Po pierwsze chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o dane, które te najbardziej wrażliwe dane obywateli, których dysponentem jest administracja, nie tylko się staramy, ale one są po prostu bezpieczne. I jeżeli kiedykolwiek zdarzył się, czy zdarzają się jakieś wycieki, to po pierwsze nie mają charakteru masowego, a najczęściej są wynikiem błędu ludzkiego i to tutaj rzeczywiście żadne systemy nie są nas w stanie obronić przed błędami ludzi. Natomiast drugą kwestią, myślę, że bardzo ważną, to jest to, że te dane, które, czy te informacje o wyciekach różnych danych są najczęściej informacjami o danych wyciekających z instytucji niepublicznych, czy z portali społecznościowych i to rzeczywiście jest problem. Problem znowu złożony, dlatego że to jest kwestia po pierwsze naszej trochę czasami niefrasobliwości w udostępnianiu tych danych w różnym instytucjom, różnym podmiotom przede wszystkim. Też obserwujemy takie zjawisko, że czasami te dane dajemy chętniej, udostępniamy je na mediach społecznościowych, a z drugiej strony mamy taki obniżony poziom zaufania do instytucji publicznych, które te dane przechowują. W związku z tym musimy w tej sprawie działać dwutorowo. Czyli z jednej strony zadaniem państwa jest pilnowanie tych danych, ochrona danych obywateli. To robimy, będziemy to robić. Z drugiej strony zwracam i będziemy także podnosić to w różnych kampaniach i robimy to w różnych kampaniach edukacyjnych na konieczność chronienia swoich danych, nie udostępniania ich tak po
prostu, bo często to robimy w sposób całkowicie, no, można powiedzieć, nieodpowiedzialny, czasami z braku świadomości i narażając się tym samym czasami na duże problemy, więc jeszcze raz pilnujmy swoich danych, a państwo oczywiście też pilnuje danych obywateli i to jest jedno z najważniejszych naszych zadań.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Katowic.
Witamy Pani Elżbieto.
Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Ostatnio straszy nas się ciągle, że co czwarty Polak zachoruje na raka. I co jest przyczyną tego, że co czwarty z nas zachoruje na raka? To jest pytanie takie, znaczy to jest stwierdzenie bardzo zagadkowe. Jakaś przyczyna musi być, skoro już państwo o tym wiecie. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dziękuję.
Że czynników, które powodują zachorowalność na raka, jest bardzo dużo. Zapewne pani nawiązuje do tej dyskusji, która dotyczy szkodliwości pola elektromagnetycznego. Ten czynnik został wskazany jako potencjalnie mogący powodować ryzyko zachorowania na nowotwory, ale w grupie takich produktów jak chociażby talk dla dzieci. Czyli ryzyko jest, ale dlatego się to wskazuje, bo nie potwierdzono ze wszelką pewnością, że taki związek da się wykluczyć. Natomiast czynników powodujących zachorowalność na raka jest mnóstwo. Najbardziej szkodliwe są oczywiście używki, ale także generalnie tryb życia, sposób odżywiania się tych elementów jest także kwestie dziedziczne, genetyczne, więc tutaj mówienie o jakimkolwiek jednym czynniku, który mógłby powodować wzrost zachorowania na nowotwory, myślę, że jest nieuprawnione. Wiele tych zjawisk, wiele tych zdarzeń ma na to wpływ.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A ja bym chciał właśnie powiedzieć odnośnie 5G za. Po prostu nie możemy zostać w tyle za światem, w ogonku. 5G to jest kolejna przyszłość. Można też zadać pytanie, a ile ludziom komórka, to że mają komórkę, uratowała życie, że zadzwonili na czas, a nie biegli jak 30 lat temu do sołtysa, do który tylko miał telefon, żeby zadzwonić po pogotowie. To pierwsze pytanie. Nie dajmy się zwariować. No, żyjemy w świecie cywilizacji z postępem. Niepodważalne jest, ile jest wypadków samochodowych i jakie spaliny mają. Ale czy wszyscy zrezygnujemy z samochodów, albo zabronimy samochodów, będziemy koniami pieszo jeździć? Więc nie, postęp jest. Polska nie może zostać w tyle i takimi niepotwierdzonymi obawami. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję za ten głos, bo tutaj cały czas trzeba pamiętać, że i o tym też mówiłem, że Polacy chcą korzystać z nowoczesnych technologii i niezależnie od rozmowy na temat obaw, rzeczywiście musimy dbać także o rozwój gospodarki i technologie podnoszą jakość naszego życia. Internet podniósł, pomimo zagrożeń, które niesie, o którym też już była mowa, podnosi to jakość naszego życia w sposób niewyobrażalny i wszyscy ci, którzy pamiętają świat rzeczywiście bez telefonów, świat, w którym komunikacja była utrudniona dzisiaj z tego korzystają, nie są w stanie sobie już wyobrazić braku kontaktu chociażby z bliskimi dzięki telefonii mobilnej, dzięki internetowi mobilnemu. No, ludzie, którzy się wychowali w świecie, w którym internet już był, tym bardziej są do tego przyzwyczajeni i oczekują, że ten komfort życia, jaki zapewniają technologie, będzie utrzymany i będzie wzrastał.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawskiego.
Teraz i zawsze.
Marek z Podkarpacia, dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Marku.
Witam Ojca Prowadzącego i Pana Ministra. No taki problem chciałbym poruszyć, który mnie bardzo nurkuje. Rozwój biurokracji w Polsce.
komputery miały zastąpić, biurokracja miała być zmniejszona ilość urzędników, a my musimy po prostu zwykli obywatele po prostu robić na nich. Czy to nie jest przypadkiem taka kasta darmowiadów trochę? Przepraszam, że tak mówię mocno, ale jak obserwuję gminy, powiaty, województwa i oczywiście Warszawę, to już jest szczyt wszystkiego, to jest taki rozwój biurokracji niesamowity, że po prostu, że ten VAT to chyba idzie do nich. I to mnie po prostu bardzo bulwersuje, bo naprawdę nie mam zamiaru i ludzie pracujący chcą, żeby tej administracji... Mamy podobno w Polsce potrzebne są ręce do pracy, niechby ci urzędnicy w końcu czepili się konkretnej roboty. A tak tam wani z nieodpowiedzialni, po prostu jest to zwykłe, czysta biurokracja. Na przykład w mojej gminie, nie wiem, tak dokładnie, żeby nie robić zamieszania, jest 6 mieszkań komunalnych i jest 6 urzędników. Z rana wstają, piją kawę, nie wolno im wtedy przeszkadzać, jak się idzie do gminy, pół do 8. Piątki do 14 pracują. I rozwój biurokracji nie pomoże, a jak żadna cyfryzacja. Po prostu jest to tak chory system, że i pan minister stoi na czele tego systemu, że ten system musi być zmieniony. I myślę, że ktoś się w końcu kapnie, że robienie na biurokrację, rozpasaną biurokrację w Polsce, armię urzędników, która kiedyś była kilkadziesiąt tysięcy, a teraz jest ponad milion, a może jeszcze i więcej, tam razy 3, po prostu to nie ma sensu dłużej.
Tak,
to...
dziękuję panie Marku, panie ministrze.
Przede wszystkim nie zgadzam się z dwoma zdaniami, które słuchacz wypowiedział. Po pierwsze, informatyzacja może poprawić ten problem, na który pan zwrócił uwagę, dlatego że tylko że musi ta informatyzacja być kompleksowa i obejmować wszystkie procesy, wszystkie instytucje w sposób równomierny, dlatego że dzisiaj cały czas prowadzimy jeszcze w wielu miejscach podwójne procedury i papierowe i cyfrowe. Dobrze przeprowadzona informatyzacja to jest uproszczenie procedur, ich ujednolicenie i ograniczenie zadań wykonywanych bezpośrednio przez urzędników, a więc tym samym zmniejszenie administracji. Też nie mogę się zgodzić z tym, że wszyscy urzędnicy to darmozjady, dlatego że jest bardzo wiele osób, które wykonują swoją pracę ciężko, z poświęceniem, z misją, a że biurokracja występuje, no to jest wyzwanie dla nas wszystkich i mogę pana zapewnić, że przynajmniej w moim ministerstwie, ale nie tylko w moim ministerstwie, mamy nie tylko bardzo ciężko pracujące osoby, ale przede wszystkim osoby, które myślą o tym, jak sprawić, żeby ta obsługa obywateli była jak najbardziej efektywna, a administracja jest potrzebna do tego, żeby państwo funkcjonowało. Sprawna administracja to jest też silne państwo, a silne państwo to są bezpieczni obywatele.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy, skąd telefon?
Z tej strony Agata z Warszawy. Ja mam tutaj w zasadzie pytanie i odpowiedź, bo poprzednio pani dzwoniła do państwa mówiąca o tym, w zasadzie pytająca o to, jak jest z tym rakiem, dlaczego coraz więcej Polaków choruje na raka. No i tutaj odpowiedzią może być to, co pisze oficjalnie minister zdrowia, czyli potwierdzenie weryfikacji wielu badań zagranicznych, ponieważ za granicą jest masa badań, mówiąca o tym, że jest bezpośredni związek używania telefonu komórkowego z bardzo złośliwym rakiem mózgu, czyli glejakiem. No i teraz pytanie do pana ministra. Dlaczego Ministerstwo Cyfryzacji nie robi żadnych informacji nie daje dla obywatela o tym, że jest to szkodliwe, że potencjalnie może być to szkodliwe? W ogóle temat jest pomijany. Tak jakby w ogóle... Nie było problemu. Natomiast problem jest ogromny. Jest uzależnienie dzieci, szczególnie od telefonów i od internetu, i w związku z tym wzrost potencjalnie zachorowalności na raka, ponieważ telefony nieustannie używane powodują raka, i to wiele badań wskazuje na to.
Dziękuję ślicznie i prosiłbym tak, poczekać na spotkanie z panem ministrem albo z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w studiu Radia Maryja. Pan minister bywał u nas na audycjach, więc te kwestie medyczne jak najbardziej do podjęcia, ale ważna sprawa, o której mówiliśmy w pierwszej części, panie ministrze, uzależnienie od internetu bywa, że już od najmłodszych lat.
Tak, to jest rzeczywiście duży problem, na który także jako ministerstwo i jako minister zwracam uwagę. Uruchomiliśmy specjalną kampanię, kolejną zresztą, bo te działania są podejmowane, ale nigdy ich dość. Kampanię, która się nazywa Nie zagub dziecka w sieci. To jest kampania adresowana do rodziców, dlatego że mamy cały szereg takich niepokojących obserwacji. Robiliśmy zresztą specjalne badania w ostatnim czasie, które pokazują, że rodzice nie potrafią sobie poradzić z tym zjawiskiem, nie potrafią go poznać i czasami go bagatelizują lub się tego boją. Te badania pokazują całkowicie inny obraz, jaki mają rodzice, jeśli chodzi o swoje dzieci i korzystanie przez dzieci z internetu. Zdaniem badanych nastolatków, oni korzystają z tego internetu co najwyżej 2 godziny dziennie, do 22, więc grzecznie. Nastolatki mówią, że nie, że to jest co najmniej 4,5 godziny dziennie, albo i dłużej, i w nocy. Jednocześnie coraz częściej mamy takie zjawisko, w którym dzieci korzystają już ze smartfona, z tabletu w bardzo wcześnie. Ja zrobiłem sobie taką analizę, chciałem sprawdzić, jakie prezenty dostają dzieci z okazji komunii świętej. I myślałem, że smartfon będzie na pierwszym miejscu. I zdziwiłem, że nie, że to jest czwarta, piąta pozycja. No i dlaczego? No dlatego, że smartfon jest dawany dziecku w prezencie dużo wcześniej. To już jest, to jest wiek 4-5 lat. Badania pokazują, że nawet dzieci 1-2-letnie mają dostęp codziennie do tabletu. Często to jest na takiej zasadzie, że rodzice chcą po prostu mieć czas dla siebie i dają tablet dziecku, żeby się zajęło, żeby się uspokoiło. No i to też mówiłem o tym w naszym dzisiejszym wcześniejszym spotkaniu, że warto sobie to odnieść do naszej troski o dzieci, którą mamy w świecie realnym, w świecie fizycznym. Realnym to jest złe słowo, bo dla dzieci oba światy, wirtualny i fizyczny, są równie realne. I w tym świecie fizycznym, jak podaję taki przykład, jak pozwalamy dziecku pójść na pierwszą imprezę samodzielnie z wieku 14, 15, może 16, może 17 lat, to wtedy bardzo to przeżywamy. Znaczy wtedy bardzo tego pilnujemy. Chcemy wiedzieć, z kim dziecko poszło, z kim dziecko idzie, do kogo, czy rodzice tej osoby wiedzą, że tam będzie jakaś impreza, prosimy o kontakt, prosimy o numer telefonu do rodziców, koleżanki czy kolegi. Tymczasem w przypadku dostępu do sieci w ogóle tego nie kontrolujemy, w ogóle nie chcemy tego wiedzieć czasami, a to jest dokładnie moment, w którym dajemy dziecku tablet z dostępem do internetu, to tak jakbyśmy wysłali to dziecko na imprezę po raz pierwszy i często to jest w wieku właśnie kilku lat. Dlatego to uzależnienie, o którym mówimy, czy zjawiska niebezpieczne, które temu towarzyszą w odniesieniu do dzieci, to jest bardzo duże wyzwanie przede wszystkim dla rodziców. I ja zawsze mówię o tym w ten sposób, że troska, którą mamy w stosunku do naszych dzieci, ona musi po prostu być przeniesiona także na ten świat wirtualny. Musimy z dziećmi na ten temat rozmawiać. Musimy się interesować, co one robią w sieci i nie bać się tego. To nie jest tak, że dzieci mają lepsze kompetencje w takiej podstawowej obsłudze urządzeń, to one nie potrzebują naszego doradztwa, naszego wsparcia. czasami jeszcze bardziej właśnie w sieci. Trzeba pamiętać, że kiedyś, jeżeli dziecko ma jakieś problemy na boisku, w szkole, to jak przyszło do domu, to miało, to te problemy się kończyły. Miało, dom był oazą. Dzisiaj w pokoju z dostępem do internetu te wszystkie problemy są przy naszych dzieciach. Jeżeli one są, to są 24 godziny na dobę i musimy o tym wiedzieć. Musimy przede wszystkim kierować się naszą troską o dzieci i w ten sposób kontrolować to, co się z nimi dzieje właśnie w świecie wirtualnym.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Małgorzata z południowej Polski. Ja chciałam się pana ministra dowiedzieć, czy prawdą jest, bo tak słyszałam przez przypadek taką informację, że podobnież to 5G to ma mieć jakiś szkodliwy wpływ.
Ale o tym już mówiliśmy w dzisiejszej audycji. Bardzo bym prosił, pan minister już na kilka telefonów odpowiedział, myślę, że na tyle wyczerpująco, więc bardzo bym prosił także z innymi wątkami. Temat bardzo ważny także, panie ministrze, i chciałbym także, abyśmy powtórzyli to, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Katowice, gospodarzem forum zarządzania internetem w roku 2020, to ważne wydarzenie, jeżeli mówimy w kontekście cyfryzacji.
Tak, to jest bardzo ważne wydarzenie. To jest impreza organizowana przez ONZ. Dla Polski to jest kwestia prestiżu, dlatego że to jest porównywalne rangą wydarzenie do szczytów klimatycznych. Także w Katowicach mieliśmy COP24. To było wielka promocja także Polski. Światowe Forum Zarządzania Internetem to jest miejsce, gdzie spotykają się najważniejsze osoby, które zajmują się internetem, zarówno tą kwestią techniczną internetu, ale także wszystkimi zjawiskami, które w internecie się dzieją. Hasłem tego naszego forum jest hasło Internet United, czyli Internet Zjednoczony. To jest bardzo istotne. W momencie, kiedy mamy do czynienia z próbami podzielenia internetu, zwłaszcza przez państwa autorytarne, to jest bardzo groźne zjawisko, dlatego że może utrudnić rozwój gospodarczy, może przeszkodzić chociażby w swobodzie przepływu danych, co jest z kolei niezbędne do tego, żebyśmy mogli rozwijać także polskie firmy, żeby się mogły rozwijać. Ale Internet United to jest także internet, w którym mówimy o takiej łączności różnych użytkowników, także pokoleniowej. Chcemy, żeby takim charakterystycznym elementem czy wyróżnikiem naszego forum katowickiego był duży udział ludzi młodych, bo jak mówimy o internecie, to mówimy o przyszłości, a ta przyszłość to przede wszystkim dotyczyć będzie młodych ludzi. I to oni powinni już dzisiaj współdecydować o tym, jak się internet będzie rozwijał, jakie zjawiska powinny być wzmacniane, jakie powinny być ograniczane. I mam nadzieję, że to będzie wielkie wydarzenie, ważne wydarzenie. Dla Polski, jak powiedziałem, to jest możliwości dodatkowej promocji. Dla Katowic to jest oczywiście i dla Śląska możliwość dodatkowej promocji i prestiż i docenienie także tego, co Polska w tym obszarze od wielu lat robi.
Proszę bardzo, halo.
Cześć Boże, dzwoni Eugeniusz z Krakowa.
Tak, panie Eugeniuszu.
Dziękuję za kolejną ciekawą audycję w Radiu Maryja. Panie ministrze, cały czas pan mówi o informatyzacji Polski przy pomocy światłowodów. Ja wcześniej dowiedziałem się, że tylko dwa kraje wdrażają światłowody na świecie, Izrael i Portugalia. Dzisiaj słyszę, że Polska także. My jesteśmy producentem światłowodów, więc bardzo dobrze. Jestem za postępem i informatyzacją Polski, ponieważ jestem ekonomistą, umiem liczyć. Dwie zasady zawsze w życiu stosowałem. Zasada pierwsza, jeżeli wierzysz, to kontroluj. Zasada druga, umiesz liczyć, licz na siebie. I mam pytanie do pana ministra. Została zatwierdzona mega ustawa 5G w roku 2019 przez Sejm Rzeczypospolitej na początku lipca 2019, potem w sierpniu Senat zatwierdził, a we wrześniu 2019 prezydent. Ta ustawa wprowadza metodę bezprzewodową, więc to, co pan mówił wcześniej, jest wbrew tej ustawie, więc pytanie, po co ta ustawa została zatwierdzona?
Już,
ja
tak.
Wiem, że w tej ustawie normy fal elektromagnetycznych są zwiększone stukrotnie.
Panie Eugeniuszu, już przekazuję głos panu ministrowi. Proszę bardzo.
Pierwsze, właśnie to jest wielkie nieporozumienie. Ta ustawa przede wszystkim jest ustawą, która ma wspierać rozwój sieci, budowę sieci telekomunikacyjnych, światłowodowych głównie. Dlatego, że w tej ustawie zostały wprowadzone rozwiązania ograniczające bariery występujące dzisiaj właśnie w procesie inwestycyjnym. Na przykład zostały ujednolicone i obniżone stawki za zajęcie pasa drogowego, co powodowało, że budowa infrastruktury światłowodowej była w wielu przypadkach nieopłacalna. I dzięki temu mamy nadzieję, że białe plamy w dostępie do szybkiego internetu będą sukcesywnie i z jeszcze większą intensywnością likwidowane. Rzeczywiście jest tak, że przede wszystkim Portugalia jest takim państwem, które kilka lat temu postawiło na rozbudowę sieci światłowodowej i jest tutaj absolutnym liderem. My chcemy do tego grona doszlusować i tak jak to już zapowiedziałem wielokrotnie, naszym ambitnym, ale realistycznym planem jest doprowadzenie światłowodu do każdego budynku mieszkalnego w Polsce.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Franek z Koszalina. Chciałem a propos ochrony danych. Jechałem w pociągu i chuliganeria tam przede mną siedziała, rozrabiali, ale w pewnym momencie ciszyli głosy i opowiedzieli, w jaki sposób załatwiają na przykład wyłudzenie pieniędzy z banku. Więc okazuje się, że oni, jak ktoś tam ze znajomych się zgłasza po pieniądze jakieś, że chce pożyczyć większą gotówkę, to mają kogoś tam w policji, kto wynajduje takie samo nazwisko, wszystkie rzeczy prawie takie same i potem mają jeszcze kogoś w banku, kto po prostu to wszystko przyjmuje i przetwarza i potem oni się dzielą na trzy. Z tym, że musi być nazwisko takie samo jak tego, co zgłosił się do chłopaków po pożyczkę. To tyle, dziękuję. To co to za ochrona danych?
Panie ministrze.
No to jest zwykłe przestępstwo i to jakby niewiele ma wspólnego z ochroną danych, dlatego że w tym przypadku mówimy o jakiejś zorganizowanej grupie, która się podszywa pod kogoś. No, jeżeli w tym procederze uczestniczą policjanci, no to tym gorzej, bo policja jest od tego, żeby takim praktykom przeciwdziałać. Jeżeli pan oczywiście może, to proponowałbym, żeby ma więcej informacji na ten temat, widział to osoby, to proponuję to natychmiast zgłosić na policję. Każdy taki sygnał jest przez policję bardzo wnikliwie analizowany. My zresztą prowadzimy taki zespół, który ma przeciwdziałać próbom kradzieży tożsamości. To się bardzo ostatnio często zdarza. Także w świecie cyfrowym, ale trzeba też powiedzieć, że akurat to, o czym pan powiedział, to akurat nie ma tutaj żadnego związku z cyfryzacją, bo takie oszustwa na kogoś, na wykradzione dane mają też w tym przypadku mają miejsce normalnie w świecie fizycznym. Więc każdorazowo proponuję i proszę, żeby takie rzeczy zgłaszać, ale też mamy świadomość wszyscy, że złodziejstwo ma różne oblicza i złodzieje wykorzystują każdą metodę i każdą także nowoczesną technologię i to jest oczywiste do tego, żeby oszukać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja do audycji,
kogo
ojcze.
Witamy?
I Andrzej i z Białogardu.
Proszę bardzo, panie Andrzeju.
Ja w sprawie ochrony danych. PESEL jednoznacznie określa osobę i nie potrzeba nawet nazwiska. Przy jakiejkolwiek kontroli policji drogowej
dopytują się imię ojca, zamieszkanie, wszystko. To jest całkowicie zbędne. I te dane, no niestety, wypływają między innymi z policji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o... pracowałem 25 lat w wojsku przy mikrofalach. To jest nieprawda, co mówi pan minister, że 5G jest to samo co 3G i co 4G.
Temat 5G kończymy. Proszę pana, bo tak jak powiedziałem, kilka telefonów już było. Sprawa PESEL-u, czy nie wystarczyłby PESEL, panie ministrze?
Pewnie by wystarczył, natomiast w wielu przypadkach policja, i to jest także efekt wprowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, policji po prostu wystarczy PESEL do tego, żeby sprawdzić. Ale także dostęp do rejestrów, generalnie policja ma dostęp do rejestrów, czy wystarczy PESEL, czasami inne dane do tego, żeby zweryfikować, czy tożsamość, czy no przede wszystkim tożsamość. I tak się dzieje, natomiast no, nie zgadzam się z tym, że policja jest źródłem masowego wycieku danych, które pobierane są od obywateli. Jeżeli rzeczywiście ktokolwiek zauważył taką sytuację, wszędzie się zdarzają osoby nieuczciwe, no to należy to natychmiast zgłaszać i zapewne takie osoby będą szybko z policji usuwane, ale policja realizuje co do zasady swoje zadania. Po to także, żeby nas chronić i do tego też jest konieczne przeprowadzanie kontroli, a staramy się, żeby one były jak najmniej dolegliwe. Po to właśnie policja ma dostęp do rejestrów, żeby jak najmniej danych było potrzebnych do zidentyfikowania czy to osoby, czy samochodu.
Dobrze, już.
Tak, tak, proszę radio wyłączyć. Kogo dobrze. Witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony
Jezus. Na wieki wieków, teraz i zawsze.
Dzwonię z Piotrkowa Trybunalskiego, Magdalena. Luźne moje takie może myśli, które nasunęły mi się w trakcie tej audycji. Po pierwsze, chcę zapytać pana ministra szanownego, witając szczególnie serdecznie ojca prowadzącego, w jakim stopniu, w jakim procencie ministerstwa współpracują ze sobą w różnych kwestiach tak bardzo ważnych dla społeczeństwa. No akurat jest pan minister, można by to zapytać innego pana ministra, ale pan minister, no przynajmniej z wypowiedzi pana ministra wynikało, że właśnie pana ministerstwo stara się o współpracę z innymi ministerstwami. Więc ja chcę zapytać, w jakim procencie ministerstwa w sprawach, po prostu w sprawach obywateli współpracują ze sobą. To jest jedno pytanie. Drugie spostrzeżenie jest takie. W postępie chyba geometrycznym albo jeszcze większym następuje rozwój cyfryzacji. Nie wiem, rozważam tak teoretycznie, na ile jesteśmy w stanie zapanować nad niekorzystnymi skutkami tej cyfryzacji, a na ile poddać się, po prostu poddać się z prądem, no bo rozwój i tak dalej.
To drugie
i tak dalej.
Pytanie, pani Magdaleno?
Tak. Trzecie spostrzeżenie. Dojrzałość to jest umiejętność przewidywania skutków własnego postępowania. W dużym stopniu pan minister zaprezentował tego rodzaju dojrzałość. Czwarte może to pytanie.
Nie, to trzy, bo mamy dosłownie pięć minut do zakończenia naszej audycji, pani Magdaleno. Więc panie ministrze, do naszej słuchaczki, a także prosiłbym już o poczynienie takiego krótkiego słowa podsumowania tematów i wątków wiele, ale z czym po dzisiejszych rozmowach niedokończonych zostawiamy słuchaczy Radia Maryja.
Więc po pierwsze, jeśli chodzi o współpracę, to ona jest ciągła. Minister cyfryzacji to jest taki minister, który nieustannie wchodzi, ja to mówię, do ogródka innych ministrów i bez innych ministrów niczego by nie zrobił. Różnica między ministrem cyfryzacji a ministrem finansów polega na tym, że minister finansów też wchodzi do tego ogródka, ale ma trochę że tak powiem, więcej kart w ręku, jeśli o to chodzi. Więc współpraca jest tutaj absolutnie niezbędna i ona się toczy, dzieje. Ja bardzo dziękuję wszystkim kolegom i koleżankom z rządu, bo
dzięki właśnie tej współpracy bardzo wiele rzeczy udało się zrobić, tych, których często Państwo na co dzień nie widzą, nie dostrzegają, ale to naprawdę czasami są bardzo trudne sprawy i zagadnienia, które się udaje rozwiązać. I czym ja też to zawsze mówię, że minister cyfryzacji to jest tak jak dział IT w firmie jakiejkolwiek. Jeżeli słychać i dużo się mówi o dziale IT, to znaczy, że się coś źle dzieje. Więc w pewnym sensie jestem trochę skazany na bycie w niszy, ale no to też pokazuje, że wiele rzeczy w tym obszarze udaje nam się zrobić właśnie dzięki tej współpracy. Jeśli chodzi o rozwój, i to trochę będzie podsumowanie też tej naszej dyskusji, bo to jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem, czy jesteśmy w stanie nadawać temu jakiś kierunek, czy też musimy się poddać temu nurtowi, który płynie na całym świecie. I trochę jedno i drugie, znaczy my musimy starać się zapanować nad niektórymi procesami, ale też nie możemy stać w miejscu i patrzeć, jak w innych państwach, w innych, w jakichś specjalnych sektorach, czy w innych ugrupowaniach politycznych jakieś procesy się dzieją, bo cyfryzacja jest zjawiskiem, jak widać, bardzo dynamicznym, bardzo szybkim. Rozwiązania, które czasami nawet kilka miesięcy temu wydawały się przełomowe, są zastępowane nowymi rozwiązaniami i to starzenie się tych niektórych technologii jest już absolutnie bardzo, bardzo szybkie, więc musimy być, pracować nad własną pozycją w tym cyfrowym świecie, rozwijać potencjał naszej nauki, rozwijać potencjał naszego państwa, rozwijać potencjał naszej gospodarki, naszych przedsiębiorców, tworzyć im warunki do tego, żeby mogli uczestniczyć w tych wszystkich procesach. Musimy szukać sojuszników w takich obszarach, jak właśnie rozwój nowoczesnych technologii, jak cyberbezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to żadne państwo praktycznie nie jest w stanie się samo obronić, więc ta współpraca jest niezbędna. Ale też musimy z tej cyfryzacji starać się wybierać to, co jest nam przede wszystkim potrzebne, jako państwu, jako osobom. Traktować internet i nowoczesne technologie jako coś, co może pozytywnie wpływać na nasze życie, mając cały czas świadomość zagrożeń. Tak staramy się to robić. Oczywiście to jest bardzo złożone i skomplikowane zagadnienie, bo już tak się dzieje i od kilku lat czujemy to wszyscy coraz bardziej, że internet wkracza w takie obszary naszego funkcjonowania, których jeszcze się nie spodziewaliśmy kilka lat temu. Ja podam tylko jeden przykład do tego, z czego większość Polaków korzysta. Więc większość Polaków korzysta z mediów społecznościowych. Myślę, że większość słuchaczy także Radia Maryja ma swoje profile na Facebooku chociażby. I pytanie, kiedy powstał Facebook? Kiedy on się pojawił? Kiedy się pojawiło zjawisko, bez którego nie jesteśmy w stanie czasami funkcjonować niektórzy. No to jest raptem kilka lat. I to też jest miara tego, z czym się musimy mierzyć, do czego się musimy przygotować. I jako rząd, także jako całe państwo, społeczeństwo, musimy mieć świadomość wyzwań, starać się im sprostać, mieć świadomość korzyści, mieć świadomość zagrożeń, no i jak to zawsze, ciężko pracować i staramy się to wykonywać tą pracę jak najlepiej.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Intensywny dzień dzisiaj w Toruniu. Przypomnę, o godzinie 11 rozpoczęła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej konferencja naukowa Przedsiębiorczość w Polsce. Nowe perspektywy rozwoju, w której pan minister uczestniczył. Wygłosił także swoją prelekcję i rozmowy w telewizji Trwami w Radiu Maryja. Bardzo gorąco dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, panie ministrze.
Też ojcu redaktorowi bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję słuchaczom telewizji Radia Maryja, widzom telewizji Trwam za to spotkanie. Mam nadzieję, że przybliżyłem trochę tą materię, którą się ministerstwo i rząd zajmuje i mam nadzieję na kolejne spotkania. Dziękuję także za konferencję, bo naprawdę była bardzo inspirująca.
Bóg zapłać. Dziękujemy także wszystkim słuchaczom za współtworzenie rozmów Informatyzacja Polski. Naszym gościem był pan minister Marek Zagórski, minister cyfryzacji.